W naszym studiu goście. Bardzo serdecznie Państwa witam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Boże.
Dwie panie. Pani mecenas Krystyna Grabicka. Szczęść Boże, pani mecenas.
Szczęść Boże wszystkim.
Pani mecenas jest radcą prawnym, byłym posłem 4. i 6. kadencji. Pani Krystyna Szyszko. Szczęść Boże.
Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Jest obecnie radną dzielnicy Wesoła, miasta stołecznego Warszawa. Panowie, pan Stanisław Kuć, animator kultury w Chełmie. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże, witam.
Pan inżynier Stanisław Schodziński.
Szczęść Boże, witam i pozdrawiam.
Wicestarosta biłgorajski i pan doktor Przemysław Przybylski. Szczęść Boże
szczęść
panu.
Szczęść Boże, witam ojca, witam radiosłuchaczy.
Radne województwa kujawsko-pomorskiego. Mieliśmy okazję rozmawiać z sobą po godzinie 18:15 na antenie telewizji Trwami Radia Maria. I chciałbym, byśmy może spróbowali teraz powiedzieć coś o inicjatywach. Jakie podejmuje samorząd? Jakie rzeczywiście będą miały odniesienie w tej takiej właściwej też i koncepcji osoby widzianej, prawda, w konkretnych zasadach moralnych, bo o takie zasady też my jako katolicy opieramy nasze życie według tych zasad, które też dyktuje nam wiara, dekalog, jak mówiliśmy. Chcemy współtworzyć, chcemy być tymi, którzy starają się być odpowiedzialni za tą przestrzeń życia społecznego, politycznego, do której teraz przez samorządy też wielu z naszych rodaków zmierza. Zależy tylko, kto w jaki sposób zagłosuje, na ile my jesteśmy to świadomi. Tak rozmawialiśmy po programie, że zawsze też rodzi się to pytanie, czy i kogo chcemy wybrać, bo my możemy powiedzieć, że jesteśmy narodem katolickim, że chcielibyśmy tych wartości katolickich, że chcielibyśmy, żeby no, wiara miała coś do powiedzenia, ale czy tak jest rzeczywiście? Czy tego mają chcieć radni, bo dzisiaj tak założyliśmy sobie temat, radni katoliccy, którzy są w strukturach samorządowych, czy też my jako naród na takich ludzi będziemy, można powiedzieć, stawiali, i takich właśnie decyzji będziemy sobie życzyli, bo mówimy o różnych przestrzeniach naszego życia. Pani Krystyna Szyszko.
Ja myślę, że przede wszystkim radni muszą stwarzać warunki do działalności, do pracy, do takiego ruchu oddolnego społecznego. Poza tym oczywiście, co jest najważniejsze, tak, w samorządach, więc to stanowienie lokalnego prawa, podejmowanie decyzji, to w różnych obszarach, a więc infrastruktury, w dziedzinie oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ale również stwarzać takie możliwości do aktywności i działalności mieszkańców. Ja myślę, że my katolicy jesteśmy w ogóle bardzo aktywni. Ja już w poprzedniej audycji troszeczkę zasygnalizowałam. Przecież takim przykładem takiej inicjatywy oddolnej i wielkiej aktywności są właśnie nasze te koła Radia Maryja, koła na przykład Caritas, które prowadzą ogromną tutaj pomoc, no wszyscy wiemy, i również na polu na przykład edukacji, i rolą samorządu jest wspomagać takie inicjatywy lokalne. Ja chciałam powiedzieć o bardzo takiej ważnej dla naszego środowiska, jeśli chodzi o dzielnicę Wesołą, inicjatywy młodych ludzi, którzy powołali fundację Uczeń XXI wieku, która zajęła się dziećmi, młodzieżą uzdolnioną, młodzieżą, która ma problemy w nauce, młodzieżą, która chce się rozwijać, chce lepiej jakby funkcjonować w szkole. Mało tego, nawiązali również współpracę z kuratorem i objęli opieką te dzieci, które no z różnych powodów mają trudną, takie dzieci z problemami. Więc znaleźli wspaniałe miejsce w parafii świętego brata Alberta. Udzielił im tam miejsca ksiądz proboszcz Józef Skarpetowski. Dąbrowski, nieodpłatnie mają pomieszczenia, które sami urządzili, skorzystali również z pomocy sponsorów i a w ogóle takim docelowym pomysłem to jest utworzenie szkoły, powołanie szkoły katolickiej, ponieważ no, wszyscy widzimy i ci młodzi ludzie to dostrzegają, że to, co młodzieży, dzieciom, młodzieży zaczyna państwo, że tak powiem, fundować, to jest to rzecz bardzo niebezpieczna. Rodziny, rodzice, rodziny katolickie bronią się przed takimi pomysłami jak gender czy, prawda, ta edukacja seksualna w szkołach, więc to są bardzo ważne inicjatywy.
I pytanie, myślę, czy ktoś ich tutaj może wesprzeć, tak?
Tak, no uważam, że są różne możliwości wspomożenia, jeśli chodzi o dofinansowania, również i różnej działalności, również jakichś wyjazdów na przykład dla dzieci, wyjazdy czy językowe, czy wypoczynkowe. To samorządy mogą zrobić, tak? Jeżeli my widzimy tutaj taką wspaniałą działalność, pomoc w nauce, język polski, matematyka, języków, zajęcia plastyczne i tak dalej, no to dla samorządu to powinna być, to powinien być znak, że tu jest taki obszar, gdzie można pomóc, bo tutaj widać, że będą te, że są realizowane te inicjatywy i to jest wspaniałe, że są tacy ludzie, znajdują przy kościele właśnie taką przystań, taką pomoc i wspólnie z parafią, wspólnie z księdzem no, robią wielkie dobro. To jest niezwykle cenna inicjatywa i myślę, że wiele jest takich inicjatyw. Radni powinni wchodzić, prawda, na ten swój teren bardzo szeroko, mieć obraz tego, co się dzieje, wiedzieć, jakie są i z jednej strony potrzeby, ale z drugiej strony właśnie takie te oddolne inicjatywy, które powinno się właśnie wspierać.
Bardzo dziękuję. Pani mecenas.
Znaczy ja kandyduję do sejmiku i trochę z tymi inicjatywami oddolnymi, jeśli chodzi o władze województwa, jest trudniej, bo to jest jak gdyby no, szerszy obszar. Ale ja myślę, że radni, ja tak to zrobiłam przedtem, będąc kiedyś też przez rok radną sejmiku, ustala się dyżury w poszczególnych miastach, także mieszkańcy mogą się też zgłaszać z tymi różnymi inicjatywami i zawsze każdy radny może służyć pomocą i koordynować inicjatywy. Tylko tak jak mówię, no na szczeblu wojewódzkim jest troszeczkę trudniej o takie lokalne inicjatywy.
A jakie inicjatywy w tym sejmiku wojewódzkim?
No, tutaj na co możemy liczyć? Sejmik wojewódzki ma troszeczkę inne kompetencje. Zajmuje się problemami całego województwa, więc to są szpitale wojewódzkie, biblioteki, filharmonie, teatry, oświata na szczeblu wojewódzkim, czyli też uczelnie wyższe bądź półwyższe. No tutaj...
No, czyli wiele propozycji też jest po stronie samorządowców i teraz to, co mają w głowie, w sercu.
Nie mówiąc o drogach, o infrastrukturze, ale też to jest wszystko na szczeblu wojewódzkim, czyli takim bardziej globalnym niż gmina.
Dziękuję. Panie Przemysławie.
Tak, dziękuję. Ja muszę się podzielić z doświadczenia samorządowca radnego województwa kujawsko-pomorskiego takim pokłosiem dyżurów radnego, które cyklicznie w poniedziałki odbywałem w Toruniu. To między innymi jedna z takich płaszczyzn to powstanie Fundacji Edukacji Społecznej Kuźnia, której byłem patronem i promotorem, a którą założył pan Tomasz Kosur. Zresztą teraz startuje z PiS-u do Rady Miasta. Jest nauczycielem przedmiotów ścisłych w Toruniu i ta fundacja działa na rzecz właśnie szeroko rozumianej edukacji, innowacji edukacyjnej, promuje zdrowy styl życia w kwestii profilaktyki, ale również pokazuje możliwości, jakie dają organizacje pozarządowe. Innym takim przykładem to chociażby stowarzyszenie Razem dla Chemży, które pan radny Mariusz Kałużny założył, a w którym również działa pan Paweł Polikowski, który startuje do powiatu, z drugiego miejsca do powiatu toruńskiego. I ci młodzi ludzie, pasjonaci w swojej małej ojczyźnie, jaką jest Chemża, chcą promować wartości Bóg, honor, ojczyzna, chcą integrować lokalną społeczność. To jest kolejny przykład organizacji pozarządowej, która wpisuje się w ten kanon tej rzeczywistości, która oddolnie może poruszyć ludzi dla dobra wspólnego, pro publico bono. Teraz często widzimy, że ludzie działają pro publico ego, czyli dla siebie, ale są jeszcze ludzie, których warto wesprzeć jako radni, jako samorządowcy, żeby otworzyć im drzwi i dać instrumenty, drzwi do urzędów i dać instrumenty, żeby mogli dzięki obsłudze prawnej, dzięki nawet wsparciu finansowemu rozpocząć działalność na rzecz drugiego człowieka. Na rzecz drugiego człowieka warto zawsze i trzeba, dlatego że to jest największy kapitał, największa inwestycja, która się zwraca.
Dziękuję. Pan Stanisław Kuć.
Tak, wracając do wypowiedzi moich przedmówców, pani mecenas i pana doktora, na temat inicjatyw na szczeblu Sejmiku Województwa Lubelskiego. Prawda, że to jest troszeczkę inny zakres działań, ale to wcale nie stwarza przeszkód, że jako radny być inicjatorem. I jeżeli chodzi o ziemię chełmską, to nie będę skromny, trochę się pochwalę. Od 6 lat są organizowane tak zwane święte wieczory. Jest to niesamowita uroczystość, która skupia i młodzież, i starszych z kilku powiatów. Łęczyńskiego, Świdnickiego, Włodawskiego, Krasnostawskiego, Chełmskiego. Rozpoczynamy zawsze 5 stycznia, w dzień Wigilii Trzech Króli. I rozpoczynamy zawsze wśród nocnej ciszy. Następnie jest widowisko, które nie wiem, czy szeroko jest znane. Jest to taki obyczaj, no może tych ludzi, którzy zamieszkują obu stron rzekę Bóg. I co najciekawsze, że po 6 latach to widowisko nie uległo jakby zniechęceniu, przeterminowaniu. Z każdym rokiem jest coraz więcej ludzi. I to jest takie budujące, bo tak, łączymy element i religijny, i patriotyczny, a jednocześnie tworzymy taką integrację wspólnoty. I tutaj chciałbym podziękować państwu, Ewie i Bogdanowi Panek z miejscowości Żółtańce, że udzielają nam swojego lokum nieodpłatnie, bo to wszystko się odbywa spontanicznie, bez żadnych przygotowań. Zespoły z okolicznych miejscowości, gmin. To jest jedna inicjatywa taka odnośnie, jeżeli chodzi o religijną. Druga inicjatywa już ma taki szczebel patriotyczny. Otóż w ramach inicjatywy Parafiady zasadziliśmy 52 dęby katyńskie. I tutaj chciałbym podziękować pani Marii Domańskiej, panu Michałkowi Toporkowi za pomoc, bo to była szlachetna inicjatywa. Dzisiaj z wielkim szacunkiem spoglądamy, jak te dęby katyńskie rosną. To będą w przyszłości pomniki przyrody, a jednocześnie pamięci. I jest bardzo takie wzruszające, bywają takie sytuacje, kiedy ludzie, mając świadomość, że ten dąb jest zasadzony, przypisane jest nazwisko do każdego dębu człowieka, który zginął, osoby, które zginął w Katyniu lub na Ukrainie zginął, i czasem to traktują jako grób. Przyjeżdżają, zapalają świece, odbywają się uroczystości i nie ukrywam, że jestem tym poruszony. Kolejne takie zdarzenie. Od 6 lat również organizujemy na terenie ziemi chełmskiej tak zwane koncerty patriotyczne. To jest zupełnie inny wymiar patriotyczny. Rozpoczynamy orkiestrą dętą, melodie oczywiście wszystkie patriotyczne, bardzo podniosłe. Następnie są widowiska na przestrzeni dziejów, epoki naszej, oflagowane, biało-czerwone. I jaka jest wielka radość organizatora i tego, który nad tym czuwa, jeżeli wyciskane są łzy. Ludzie zadumani rozważają o naszej historii, o naszej przeszłości. Także ja z tego nie ukrywam. Jestem bardzo zadowolony i jeszcze raz bardzo serdecznie chciałbym podziękować tym moim kolegom, którzy mi w tym wspomagają. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan inżynier Stanisław Schodziński.
Zadajemy sobie dzisiaj pytanie, czy działalność radnego, katolika, wójta, katolika, starosty w życiu samorządowym, społecznym czy publicznym ma się zamknąć do budowy dróg, remontu chodników, infrastruktury, hal, stadionów, czy coś jeszcze więcej? Oczywiście, że tak. Ja podam przykład działań w powiecie biłgorajskim, które już wykonaliśmy. I zacznę może, że powiat biłgorajski wydał kilkadziesiąt publikacji w ostatnich latach, kształtujących nasze dziedzictwo historyczno-narodowe, przyrodnicze, kulturowe. Podam przykład miejsca pamięci narodowej w powiecie biłgorajskim, publikacja, w której zinwentaryzowaliśmy wszystkie tablice, krzyże, pomniki. Takich miejsc naliczyliśmy około 250, bo nasza ziemia była krwią przesiąknięta w zasadzie we wszystkich wojnach i powstaniach. Następną publikacją, którą opracowaliśmy, to kapliczki i krzyże przydrożne w powiecie biłgrajskim. I tutaj to zagęszczenie tych krzyży, kapliczek przydrożnych jest bardzo duże, bo naliczyliśmy w powiecie około 1500 sztuk. Ale także robimy sporo różnych konferencji. Takich konferencji w ostatnich latach odbyło się kilkadziesiąt. Ja podam, te konferencje robimy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, z Jaka Szkoła, Tolerancja, Wychowanie, ze Związkiem Solidarność, 25 lat i 30 lat NSZZ Solidarność, tutaj z profesorem Mirosławem Piotrowskim, Zagrożenia Współczesne Kultury w Polsce i w Unii Europejskiej, Sól Ziemi, Środki Przekazu, Informacja czy Manipulacja, tutaj wspólnie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, z Dziejów Sanktuarium Świętej Marii Magdaleny w Puszczy Solskiej, z Instytutem Pamięci Narodowej, Śladami Zbrodni Komunistycznych, czy cykliczna konferencja, która się odbywa co roku, Dziedzictwo Przyrodnicze Kulturowe Puszczy Solskiej i Roztocza, organizowana tu przez Polski Klub Ekologiczny, Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół Leśnych. Znowu konferencja z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Prawny i Społeczny Wymiar Godności Człowieka, Drogi do Niepodległości, Dawniej i Dziś, Młodzież Biłgorajska Uczy się Historii. Tak samo współpracujemy z Wydziałem Zamiejscowym KUL, wtedy jeszcze w pełni rozkwitu, z księdzem profesorem Tadeuszem Guzem, Instytutem Edukacji Narodowej. Gościli u nas profesor Mieczysław Ryba, Arkadiusz Robaczewski, czy z Towarzystwem Gimnastycznym Sokół, z Tomaszem Stańko, panem Szypietowskim, Mazurem i wiele innych inicjatyw też ze związkami kombatanckimi, a także z naszymi twórcami kultury i działaczami Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, który jest jakby naszym współautorem tych wszystkich wydawnictw opisujących naszą ziemię. Ale włączamy do tego też nasze szkoły, wszystkie szkoły średnie, też i szkoły podstawowe. Wprowadziliśmy nowych wiele uroczystości, jak rocznica wprowadzenia stanu wojennego, jakby w każdej szkole została przypisana określona uroczystość patriotyczno-religijna, rocznica powstania Armii Krajowej, rocznica napaści Sowietów na Polskę, rocznica męczeńskiej śmierci księdza Popiełuszki, czy ostatnio wprowadziliśmy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Także powstały wydawnictwa dotyczące najnowszej historii Solidarność na ziemi biłgorajskiej w latach 1980-89, współpraca z profesorem doktorem Eugeniuszem Wilkowskim, czy autorami książki z IPN-u Kałmucki Korpus Kawalerii. Starostwo wspólnie z jednostkami kultury organizuje festiwale pieśni patriotycznej Leogonowej. Można by tu wiele mówić, ale ponieważ mam sygnał, że za długo, oddaję głos innym. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Chciałem zapytać o te obowiązki katolika, bo państwo, jeżeli jesteście w samorządach różnych szczebli, no macie obowiązek dawania świadectwa, tak jak ojciec, matka, ksiądz, każdy z nas, a tu jeszcze dodatkowo jesteśmy odpowiedzialni za to, co dzieje się w samorządach. Otrzymaliśmy mandat zaufania. Nasi słuchacze czy widzowie też podczas programu po 18 wspomnieli trochę o tej hipokryzji polityków. Państwo też jesteście politykami. Czy właśnie takimi, którzy są hipokrytami, czy też nie? Pytanie o to, jak my funkcjonujemy jako katolicy. Często mówi się o tym obowiązku dawania świadectwa publicznie, dawania świadectwa prawdzie, zwłaszcza w momentach konfrontacji. Jak ta konfrontacja wam wychodzi? Może czasem zdarza się, że z kolegą, koleżanką, którzy też są ochrzczeni, wyznają swoją wiarę.
Ma się jedno serce do wierności żonie, do kochania dzieci i do polityki, bo wtedy jest rozdwojenie jaźni.
Pan Przemysław Szyberski.
Tak. No i trzeba być konsekwentnym. To nie jest łatwa ta konsekwencja, dlatego że no, to jest ścieranie się poglądów, ale tak naprawdę ścieranie poglądów dla czynienia dobra, właśnie dla polityki, dla tego oddolnego tworzenia dobra wspólnego, roztropnego dobra na rzecz tej wspólnoty, która nas wybrała, bo ktoś nas delegował na tą funkcję radnych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, burmistrzów czy wójtów.
Ktoś wam też zaufał, tak?
Tak, obdarzył kredytem zaufania.
Głosuj na mnie. Dobrze zrobisz.
Dokładnie tak. I w związku z tym my mamy moralny obowiązek względem naszej społeczności, ale nade wszystko wyborców, żeby ich godnie reprezentować. Jeśli na ulotce czy na spotkaniach wyborczych mówię o konkretnym systemie wartości, to trzeba być świadomy, że potem przez te 4 lata muszę być wiernym. To nie znaczy, że zawsze jest łatwo i prosto, ale nikt nie mówił, że tak będzie. Ale trzeba być konsekwentnym, bo jeśli mówimy o takich priorytetach, jak opieka zdrowotna, jak wychowanie dzieci, jak kultura, to często dochodzi do starć ideologicznych, takich pragmatycznych. Ale sumienie katolika i pragmatyka samorządowca nakazuje, żeby nie było tego rozdwojenia, żebyśmy mimo to, że chcemy być skuteczni, nie rezygnowali właśnie z naszych przekonań i z naszego kręgosłupa moralnego. To, co w części telewizyjnej już pozwoliłem sobie powiedzieć, że może być pluralizm kulturowy, możemy dyskutować, ścierać się na poglądy, ale nie może być pluralizmu światopoglądowego, który by wykluczał nasze wartości. Czy tak jak kiedyś pewna pani minister powiedziała, że przed firmą, przed ministerstwem zostawiamy swój światopogląd, a to obowiązuje prawo. Nie, nas obowiązuje prawo naturalne, czyli czyń dobro dla siebie i dla innych i czyń dobro dla innych i unikaj zła dla siebie i dla innych. A jako katolików jeszcze obowiązuje prawo objawione. Czyli jest to wzmocnienie tego przekazania miłości i świadczenia na rzecz drugiego człowieka.
Sądzę, panie doktorze, że to też jest sprawa honoru.
Pan
jeżeli w okresie przedwyborczym mówimy o pewnych wartościach, o pewnych jakby inicjatywach, to my powinniśmy tego dotrzymać. Dziękuję.
A pana konfrontacja, jak pan nieraz się może musi konfrontować, czy jednej strony Polski z drugą, czy północy z południem, trudno to jakoś może zestawiać, ale do jakiejś konfrontacji, do wymiany poglądów, argumentacji pewnie dochodzi.
Tak, ja mam taką osobowość, że potrafię słuchać innych, potrafię być tolerancyjny, ale w kwestiach zasadniczych jestem nieustępliwy. Zostaję przy swoim zdaniu. Także nie mam z tym problemu.
Nie.
Ja też nie mam z tym absolutnie problemu.
Pani Krystyna Szyszko.
Ponieważ no, jest to pewna nie tylko deklaracja, tak, w słowach, ale przede wszystkim w czynach, tak powinno być. Ja, kiedy pierwszy raz zostałam radną, jako pedagog, wieloletni dyrektor szkoły, zwłaszcza właśnie z klasami, z oddziałami integracyjnymi, to ta sfera edukacyjna, sfera oświaty, pomocy społecznej, dzieci z różnymi problemami. Więc dla mnie to było no, niezwykle ważne. Ja się przyglądałam w naszej dzielnicy, jak to wygląda. Że nie było na przykład żadnego oddziału integracyjnego. To była moja pierwsza inicjatywa. Tak, zwrócenie uwagi wszystkim radnym, że jest dzielnica, w której nie ma w szkołach ani jednego oddziału integracyjnego. Następnie sprawa w ogóle funkcjonowania szkół, tak, programów. Ja pamiętam, jak rozpoczął się ten okres taki z tymi programami takimi, prawda, genderowymi. Więc składałam zapytania, interpelacje, ponieważ no, ja nie mogłam przejść obojętnie wobec tego, że coś takiego może grozić, prawda, naszym dzieciom i że coś takiego może w naszej, do naszej szkoły zawitać. Ja głosiłam absolutnie jawnie swoje poglądy, swoje stanowiska i nawet było niejednokrotnie tak, że w głosowaniu, prawda, nie popierałam jako PiS na przykład. Pozostawaliśmy, prawda, na swoim stanowisku. Oczywiście deklarując wszelką współpracę, ale są pewne granice, tak? Dla nas nie do przekroczenia. To, co jest dla nas ważne, prawda? A więc zgodność słów z czynami i dbałość o pielęgnowanie tego wszystkiego, tych wartości, które są dla nas, prawda, w życiu najważniejsze. Jeżeli ja widzę, że jest łamane prawo w szkole, już mówiliśmy o tych stołówkach, ale w innych też sprawach, bo nauczyciele u nas nie dostali dodatków motywacyjnych, do pieniędzy na dodatki motywacyjne, tak jak przewidywała uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Ja do tej pory z panem burmistrzem toczę wielki spór i tam, gdzie tylko mogę, na stronach internetowych piszę artykuły na ten temat, w ulotce, prawda, w jakichś tam listach do wyborców, na spotkaniach z wyborcami. Wszędzie tam, gdzie tylko mogę, to takie rzeczy przedstawiam i informuję ludzi o tym, że takie sytuacje mają miejsce. I ja mówię, no jest to niewątpliwie praca, prawda, no pod prąd. Zdajemy sobie z tego sprawę, ale przecież nie możemy, no po pierwsze nic nie robić, tak? A po drugie, no mamy nadzieję, że społeczność nasza, lokalna, w końcu no zobaczy, tak? I potrafi ocenić i słowa, i czyny, i da nam szansę na to, żebyśmy my mogli realizować te nasze plany i to dobro dla naszej społeczności.
Dziękuję. Konfrontacja, pan Stanisław Schodziński.
Jeżeli stawiamy na piedestale jakieś wartości i chcemy je wykonać w rzeczywistości, wykonujemy, zawsze pojawi się znak sprzeciwu. Ja mogę podać przykład. W Biłgoraju na budynku starostwa zostały umieszczone tablice dekalogu. I trzeba powiedzieć, że ten proces ataku na tę tablicę odbywa się już kilka lat, bodajże to się odbyło w 2003 roku. Wtedy ja chyba byłem starostą biłgorajskim. Już wtedy Urban pisał w swojej gazecie, nie w Biłgoraju, jak na Sydaju. Poświęcił chyba ze trzy akapity, tam ze trzy strony z kolorowymi zdjęciami.
Zupełnie nieźle, jak z na Synaju przymierze Boga z ludem.
Tak.
Więc to
nie mówiąc cieszyć. O lokalnych mediach, tak samo sprawą zainteresował się TVN, który przyjeżdżał i
lepiej jak, nie wymieniać tej sesji.
Jak przyszedł do mnie redaktor naczelny i postawiłem warunek, że udzielę wywiadu, jeżeli wszystko pójdzie, co ja powiem. Panowie z TVN-u, państwo z TVN-u powiedzieli, że to się nie da rady, to mówię, nie da rady, to nie nagrywamy tej odpowiedzi. W końcu się zgodzili, oczywiście kamera grała, zadał mi pan pytanie, przytaczając jedno z przykazań bożych. Oczywiście pan ten nie potrafi wyorkułować prawidłowego brzmienia, ja poprosiłem o powtórzenie. Pan powtórzył znowu źle. I poprosił mnie, żebym ja sprostował. Ja mówię, no pan przyjechał robić program, niech pan mówi. W końcu powiedziałem mu, o jakie przekazanie chodzi. Mówię, nie będę komentował z panem, bo te tablice wiszą przy ulicy Głównej w Biłgoraju i po to wiszą, żeby się pan nauczył. No bo co rozmawiać teologicznie, jak to był wyraźny atak na to nasze działanie. Ale ostatnio 13 listopada ubiegłego roku po tych kwestiach twojego ruchu na temat pedofilii w kościele i innych, poseł poznański przyjechał i powiesił na tablicach dekalogów 11 przykazanie: nie gwałć dzieci. No też musieliśmy dawać odpór i w środkach przekazu, bo to się wszędzie ukazało, zrobił konferencję prasową. Musieliśmy prostować, także ten znak prawdy i sprzeciwu trzeba ciągle bronić i o tym mówić. Tak samo jak nadawaliśmy imię patrona powiatu biłgorajskiego, ponieważ mamy w Górecku Kościelnym Sanktuarium Świętego Stanisława, biskupa męczennika. Też nasze środki przekazu lokalne, zamojskie pisały, że jak trwoga, to do Boga. Mieliśmy trudności ze szpitalem. Także ciągle jakieś takie ataki się pojawiają na ten temat i trzeba sobie zdawać sprawę. Ja tu polecam taką książkę, mam tu przed sobą wywiad z arcybiskupem Stanisławem Wielgusem, z którym rozmawia pan Sebastian Karczewski, przestańcie się lękać. Bardzo dobra pozycja tych, którzy się boją.
Jeśli można tak bardzo proszę. Krótko podsumować to, co państwo mówili, przepraszam, to ja chciałam powiedzieć, że nauka społeczna Kościoła stwierdza jasno i kategorycznie, że wszelka polityka, czy to na szczeblu państwowym, czy to na szczeblu samorządowym, musi mieć na względzie troskę o dobro wspólne i przekraczać różne partykularyzmy, a demokracja bez wartości łatwo może przerodzić się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Każdy katolik ma prawo nie tylko do sprzeciwu wobec niesprawiedliwego prawa, ale zgodnie z sumieniem do odmowy wykonania nakazów, zgodnie z klauzulą sumienia. I tak na przykład wracam jeszcze wciąż do sprawy profesora Chazana. Jeśli pani Gronkiewicz-Waltz byłaby katolikiem, ale katolikiem, to nie powinna zwalniać z pracy pana profesora Chazana, bo moim zdaniem to on w ogóle prawa nie naruszył, a nawet gdyby naruszył prawo jakieś lokalne, stanowione, to postąpił zgodnie z prawem boskim, naturalnym i to powinno mieć dla niej największe znaczenie, a nie to, co ktoś tam coś sobie ustanowił. To tak krótko, proszę. Dziękuję.
Czy nie sądzicie państwo, że to jest testowanie naszego narodu, jak daleko można się posunąć w zmiękczaniu?
No ja nie wiem, czy to jest testowanie. To jest po prostu wprowadzanie tego, co ugrupowanie sobie życzy i wykonywanie pewnych zaleceń, ja już nie powiem czyich.
Czyli wykonywanie.
Jeśli można, to jeszcze jeden obrazek z Torunia, tej konfrontacji właśnie idei z wartościami. Otóż ponad rok temu w Toruniu powstała taka idea przeniesienia tablicy działacza komunistycznego, socjalistycznego Juliana Nowickiego. Ta tablica, ten obelisk był w centrum miasta. Sposób nieuzasadniony tam prawie przez 60 lat był i właśnie dzięki inicjatywie radnych Prawa i Sprawiedliwości, między innymi radnego Jacka Kowalskiego, czy mecenasa Michała Jakubaszka, czy Zbigniewa Rasielewskiego radnego, znaleziono miejsce na cmentarzu komunalne, żeby ta tablica, nie wiedzieć czemu miała w centrum miasta być, a w to miejsce powstał pomnik żołnierzy wyklętych. Żeby lekcja historii była prawdziwą lekcją, żeby była lekcją, która będzie miała swój przekaz kulturowy i patriotyczny. I myślę, że właśnie dbałość katolickich samorządowców to również jest kwestia tej sfery, żeby uporządkować kwestie patriotyczne, kulturowe. No chociażby jednym z priorytetów również radnych do podejmowania uchwał to nazewnictwo ulic, nazewnictwo placów. Proszę zobaczyć, że mamy w tej kwestii też zaniedbania i jeszcze są miasta, są gminy, są powiaty, gdzie straszą upiory przeszłości i myślę, że to powinno być również dla nas wyzwaniem sumienia w nowej kadencji.
Bardzo dziękuję. Za chwilę będą zadawali państwo pytania nasi słuchacze. Zachęcam, zapraszam do telefonowania w Radiu Maria Rozmowy Niedokończone na temat rola katolików w strukturach samorządowych. Telefony do studia do Torunia 56 655 23 55 Polska Północna. Drugi 56 655 23 56 Polska Południowa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200 dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33. Drugi 48 56 655 23 66. Nasi goście, pani mecenas Krystyna Grabicka, radca prawny z Sieradza, była poseł czwartej i szóstej kadencji, pani Krystyna Szyszko, radna dzielnicy Wesoła, miasta stołecznego Warszawa, dr Przemysław Przybylski, radny województwa kujawsko-pomorskiego, inżynier Stanisław Schodziński, wicestarosta biłgorajski i Stanisław Kuć, animator kultury w Chełmie, województwo lubelskie. Bardzo proszę, Radio Maria.
Pochwalony jest Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Danuta z Łodzi. Chciałam się odnieść do słów, które pani mecenas Grabicka w poprzedniej części odnieść się do jej słów odnośnie tego, że duża, że pomocy, no przepraszam bardzo, ale jestem spieszona, odnośnie tego, że pomocy księży czy proboszczów. Ja akurat mieszkam w Łodzi, ale pochodzę z tego miasta, z którego pani mecenas Grabicka. I właśnie słyszałam od mojej mamy, że jest tam taki problem, że na przykład proboszcz pewnej parafii bardzo wspiera obecnego, urzędującego prezydenta. I wobec takiej sytuacji, no naprawdę trudno jest, kiedy jest takie ogromne poparcie tego proboszcza, którego on udziela. No to mieszkańcy są po prostu też zdezorientowani. Ci katolicy nawet, którzy chcieliby oddać. I wiem to od mojej mamy, że chcieliby głosować. No po prostu no, mają utrudnione zadanie.
Bardzo dziękuję pani Danusiu. Szczęść Boże. Jest z nami pani mecenas. Ja myślę, że zawsze warto się dopytać, nawet możemy pójść też do naszego kapłana. Tak z sąsiadami rozmawiamy, tak możemy przecież pójść, rozmawiać, możemy w każdą stronę, tak? To mnie ktoś zadaje pytanie, to ja staram się komuś i argumentujemy sobie, dorastamy, dojrzewamy. Pani mecenas?
No ja myślę, że to jest troszeczkę trudne, ale tym niemniej, no myślę, że ludzie się zmieniają i miejmy nadzieję, że Pan Bóg pozwoli, żeby to wszystko szło ku lepszemu.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo, witam wszystkich. Alicja, Kędzierzyn-Koźle. Drodzy Państwo, przysłuchuję się o 18.15 teraz. To, co wszystko mówicie, jest pięknie, ładne, cacy, super, brawo. Nie tędy droga. Nie tędy droga i to jest nieprawda. Ja przez 5 lat, jedną kadencję i trochę drugiej, chodziłam na sesję rady w moim mieście, gdzie po prostu to był koszmar. Stoły są to zostawione. Każdy radny przy swoim krzesełku, przy swoim miejscu dostawał prezencik. Jak nie piękna koszulka z kołnierzykiem, to druga bez. Albo piękny album wydany w trzech językach na pięknym papierze, a zwykły śmiertelnik nie miał żadnej szansy. Nie dość, że się wody nawet nie napił, bo go nikt nie poczęstował, to jeszcze, proszę Państwa, 2 lata walczyłam o to, żeby zabrać głos. 2 lata, bo zostałam sprzedana z dziećmi, z mieszkaniem. 2 lata, żeby zabrać głos, co miasto na to zrobi, bo miasto, były budynki zakładowe i miasto ich nie przyjęło. 2 lata za dymy. Także proszę nie mówić, że jest tak pięknie, ładnie. Nasi samorządowcy wyznaczyli, jak jeszcze córka chodziła do przedszkola, po prostu zrobili taką uchwałę Rady Miasta, że gdzie w domu są rodzice 2 pracujących, to po prostu dzieci...
Pani albo się rozstała z nami, albo zaniknął głos. No może tak być, że nie takie wszystko kolorowe, piękne, ładne, można stawiać sobie.
Ale my nie mówimy, że jest właśnie wspaniale. My nie mówimy. My właśnie chcemy tej zmiany.
I apeluję do Państwa, żeby wybrać ludzi sumienia.
To nie jest tak. Właśnie my, tym wartością. Ja nie wiem, o jakiej radzie Pani mówiła, bo u nas tak nie jest.
Przypuszczalnie to jest rada, z mojego doświadczenia wiem, że to nie jest na pewno rada gminy, bo w radzie gminy to każdy mieszkaniec chyba może przyjść i zabrać głos. Natomiast
to znaczy,
na szczeblu
to bywa,
powiatu...
Bo o tym decyduje przewodniczący prowadzący obrady. I myśmy mieli takie incydenty, że jednym były udzielane głos, a innym nie. Także no to też różnie to bywa.
Natomiast z mojego doświadczenia wiem, że na szczeblu powiatu i na szczeblu sejmiku województwa to z udzielaniem głosów zwykłemu śmiertelnikowi to jest prawie, że niemożliwe. Dlatego trzeba wybrać takich ludzi, którzy będą reprezentować zgodnie tych ludzi, wyborców, tak jak należy i udzielą im głosu i pozwolą powiedzieć o swoich problemach.
Ale można też przecież podejść do któregoś z radnych, żeby spróbował zrelacjonować sprawę, problem, nie wiem, w konkretnie w naszym sąsiedztwie, czy to, co mnie się
tam i to się właśnie bardzo często
odbywa. Po to są dyżury też radnych.
My mamy
najlepiej
dyżury,
to załatwiać
ale
radnych.
Również jak jest sesja, zachęcamy bardzo często, żeby mieszkańcy przychodzili na sesję i prezentujemy ich problemy. mogą, powinni móc, tak? Bo to nie zawsze tak jest, bo nieraz mieliśmy taką sytuację, gdzie była mieszkanka, której nie udzielono głosu, ponieważ pan przewodniczący, no to była oczywiście grupa, prawda, koalicja Platforma w Wesołej rządzi i przewodniczący, prawda, uznał, że może to być bardzo niekorzystne, prawda, tak myślę, prawda, dla burmistrza, w związku z tym nie udzielił głosu. No takie sytuacje nie powinny mieć absolutnie miejsca, ponieważ mieszkańcy, prawda, my jesteśmy dla mieszkańców, tak? My musimy ich słuchać, musimy być otwarci na ich problemy i my musimy z nimi się komunikować. No jak można inaczej, prawda, jak nie właśnie poprzez wysłuchanie. I właśnie ten moment, kiedy wszyscy radni siedzą i słuchają, i zarząd, to jest bardzo dobry moment, żeby właśnie takie problemy, prawda, artykułować.
Halo?
Proszę bardzo.
Szczęść Boże, z tej strony Jacek Kowalski.
Z jakiej miejscowości?
Z Torunia. Dziękuję. Radia Maryja. Przede wszystkim pozdrawiam ojca prowadzącego, wszystkich gości, a przede wszystkim przyjaciela Przemka Przybylskiego, którego słucham już od dłuższego czasu, też państwa, który też wspomniał mnie przy okazji. Chciałem powiedzieć, jak to może w Toruniu wygląda, bo przesłuchiwałem się kilka chwil, miesiąc na telefonie. Przepraszam, że w niektórych gminach bywa tak, że mieszkańcy nie mogą zabrać głosu, czy też są do niego dopuszczani. Chciałem powiedzieć, że to są oczywiście patologie, tak być nie powinno, ale na przykładzie Torunia widać, że jest całkiem odwrotnie. Tylko zwrócę uwagę, że transmisje sesji Rady Miasta Torunia odbywają się w internecie, więc każdy mieszkaniec oczywiście może mieć pogląd na to, co się dzieje. Zdarzało się często, że mieszkańcy przychodzili i chcieli zabrać głos na sesji Rady Miasta i przewodniczący, mimo że no, nie jest w mojej opcji, z konkurencyjnej, ale zawsze dopuszczał taki mieszkaniec, mógł zabrać głos. Skargi mieszkańców Torunia na urzędników, na prezydentów także są rozpatrywane na sesji plenarnej, więc to tak nie do końca jest, że mieszkańcy są niedopuszczani. Natomiast chciałbym zwrócić jedną uwagę, bo odnieść się do audycji w telewizji Trwam, gdzie padło takie słowo, że należy drążyć skałę. Ja tylko przypomnę, że w Toruniu klub radnych PiSu liczył, bo dzisiaj odbyła ostatnia sesja, 5 radnych na 25, a to, o czym wspomniał właśnie pan Przemek Przybylski, nasza piątka doprowadziła do tego, że usunięto właśnie tablicę ku czci członka Komunistycznej Partii Polski, a w zamian postawiono tablicę ku czci żołnierzy wyklętych. I nie ukrywam, że to był ogromny sukces Prawa i Sprawiedliwości w naszym mieście. I to jest taki przykład na to, że jeżeli się chce, ma się determinację, trzeba rozmawiać z wszystkimi siłami i można wówczas sukces osiągnąć. To tyle chciałem tak powiedzieć, jak to z mojej perspektywy, bo byłem radnym pierwszą kadencję, walczę o reelekcję, ale że jak się chce, to wiele rzeczy można zrobić.
Dziękuję panie Jacku, szczęść Boże panu.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże, pozdrawiam.
Pan Przemysław Przybylski.
Bardzo dziękuję, panie radny, panie Jacku. Pan Jacek był przewodniczącym, właśnie wiele rzeczy, przewodniczącym klubu radnych PiS w mieście Toruniu, w Radzie Miejskiej i wiele z jego inicjatywy dobra powstało. Proszę państwa, tak jak tu już kolega samorządowiec mówił, że było tylko 5 członków PiSu w Radzie Miejskiej, ale byli w koalicji z panem prezydentem, Michałem Zalewskim i udało się wiele dobra zrobić. Oczywiście, kiedy zdejmowaliśmy tą tablicę działacza komunistycznego, to było dużo wrzawy, szczególnie lewicy toruńskiej, ale to jest właśnie ta kwestia sumienia i nie upartości, nie rezygnowania ze swoich przekonań i trwałości konsekwencji działań. Udało się. I myślę, że tak jak tu już ja mówiłem i kolega radny Jacek Kowalski, to jest jeden z aspektów, gdzie trzeba pokazywać, w jaki sposób samorząd może kreować politykę oddolną, również w wymiarze kultury, oświaty i patriotyzmu. A przy tej okazji bardzo dziękuję za bardzo dobrą współpracę pomiędzy samorządem wojewódzkim i samorządem miejskim, dlatego że wiele rzeczy wspólnie dla Torunia udało nam się zrobić i mam nadzieję, że jeszcze po 16 listopada skutecznie nadal będziemy mogli to czynić.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Jolanta z Wielkopolski. Ja mam taki pewien dylemat,
i właściwie pytanie też. U nas, w naszym mieście, jest to mała miejscowość, do wyborów do Rady Miejskiej w Pleszewie, to akurat jest Pleszew, startuje na przykład obywatel, czy kandydat, który byłam na zebraniu i się przedstawiał jako osoba nienależąca do żadnej partii. Natomiast roznosił ulotki i w tej ulotce wyraźnie pisze, że jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Następna sprawa, kandydat do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. W jednej ulotce pisze, nie należy do żadnej partii politycznej. Natomiast w drugiej ulotce jest nawet taka karta do głosowania pokazana. Do wyborów Sejmu Województwa Wielkopolskiego, lista numer 4, Platforma Obywatelska LP i numer trzeci, czyli kandydat po prostu przedstawiony. I teraz pytanie, czy jeżeli ja bym na niego zagłosowała, to pójdzie to na platformę, jako na Platformę Obywatelską, skoro on twierdzi, że nie należy do żadnej partii politycznej. Natomiast jest na karcie Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy pani, szczęść Boże. Pani mecenas.
Jeśli można. Jest to prawdopodobne, że ten pan może nie należeć do Platformy Obywatelskiej. Ja mam podobną sytuację. Kandyduję z list PiS-u, z ostatniego miejsca, ale nie należy do partii PiS. Natomiast jeśli pani odda głos na niego, no to głos idzie na Platformę Obywatelską automatycznie i ten pan będzie w klubie Platformy Obywatelskiej i będzie wykonywał to, co jest w programie Platformy Obywatelskiej. To tak najkrócej.
Chyba, że zrezygnuje.
No chyba, że zrezygnuje.
I będzie radnym niezależnym.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca Grzegorza, witam panie i panów w studiu. Szanowni goście, jako takich pytań nie ma, bo po prostu na państwa nie będę głosował, ale troszkę takiej polemiki na pewno szanowni goście będą...
Panie Kazimierzu, nie wiem co się dzieje z pana telefonem, ale on tak dosyć wydaje... takie brumienia dosyć duże. Nie wiem, czy pan go inaczej może sobie ustawi, bo dosyć to nam przeszkadza.
To może bliżej
lepiej
będę.
Dziękuję.
I na pewno państwo też startujecie w wyborach samorządowych, zbliżających się wyborach. Ja to już postanowiłem, na kogo będę głosował, prawda? I wszyscy, którzy kandydują do wyborów samorządowych, no to produkują, prawda, tak zwane ulotki. No i co też nie będą, prawda, robić, nie? I mój kandydat, szanowni państwo, to jest no, osoba dość tak ogólnie znana. To on się nazywa Marek Citko, którego serdecznie pozdrawiam, o ile słucha. I w swojej ulotce napisał tak. Chcę w duchu odpowiedzialności przed Bogiem i moimi bliskimi uczciwie, rzetelnie i skutecznie działać na rzecz innych ludzi. I do was, szanowni państwo, mam też takie pytanie, czy w swoich ulotkach coś takiego ujęliście jak słowo Bóg? Tyle to by było odnośnie waszych praw, waszego startu w wyborach. Natomiast we wtorek w czasie Święta Niepodległości miałem na tyle odwagi, że podszedłem do byłego prezydenta, no bo jeszcze na tą chwilę to jest prezydent, tak, tak, obecny prezydent, chyba trochę przejęzyczyłem. No i postanowiłem zadać też jemu kilka pytań. No i pierwsze pytanie to było takie, dlaczego nie jest z Budzikiem, nie? Bo to jest pan Troskolaski, prezydent białostocki. Następne pytania to były związane ze sprzedażą NPC-u.
Poprawić słuchawkę.
Związane były ze sprzedażą NPC-u i tak dalej. Odpowiedział mi, że to MPEC to jest firma państwowa, więc mówię, czy on do tego się dołożył, nie? No zaczął kombinować, trzymałem jego za rękę, się wyrywał mi, no i no nie najlepsze pozostało wrażenie, ale zaraz po chwili spotkałem marszałka sejmiku i do niego też podobne pytania zadałem. Się spytałem, czy myśli sprzedać pomnik Piłsudskiego i kościół farny w Białymstoku. Powiedział, że jestem złośliwy, więc powiedziałem, że panie marszałku, ja nie jestem basior i nie używam słów wyciąć watachę czy wyżnąć watachę. Nawet wczoraj w nocy mi ojciec Jacek powiedział, że to takie, no prawda, były pytania prowokacyjne i tak dalej. Ja jestem tylko wyborcą. Jako wyborca do polityków mam prawo takie pytania zadawać. I wy, szanowni państwo, życzę wam wszystkiego dobrego. Dzisiaj mówicie, że jesteście katolikami. Wierzę w to. Po prostu powierzę, bo występujecie, prawda, w Radiu Maryja i tak dalej. Ale co będzie, gdy już zostaniecie wybrani do samorządu tego? Czy wy w szatni swojego katolicyzmu nie będziecie zostawiać? No tyle, pozdrawiam serdecznie, z Bogiem. Dobrej
Dziękujemy.
Nocy życzę.
Dobrej nocy z Panem Bogiem.
No nie.
Pani Krystyna Szyszko.
Jednak myślę, no, że swoją dotychczasową pracą, działalnością, myślę, że pokazałam, że jednak wartości, które, prawda, wnoszę i które są dla mnie ważne z racji właśnie wyznawanej wiary katolickiej, są dla mnie najważniejsze w mojej całej działalności. Ja myślę, że ważne jest, żeby wybrać ludzi, bo wie pan, wybieramy teraz ludzi i tych, którzy mają już taką, prawda, takie doświadczenie samorządowe, ale też takich, którzy dopiero będą rozpoczynać tę działalność samorządową. Też musimy im dać szansę. My jako Prawo i Sprawiedliwość na swoich listach właśnie mamy ludzi takich uformowanych, ludzi, o których wiemy, że są katolikami, że są praktykującymi, że dla nich słowa Bóg, honor, ojczyzna są w życiu najważniejsze i wiemy, że no, będą jednak w tej swojej działalności, jak państwo im zaufacie, dalej kierować się tymi wartościami. Ja chciałam tu zwrócić uwagę na takiego kandydata na wójta gminy Maków, pana Roberta Korbenia, który osoba wykształcona i po politechnice, po studiach podyplomowych oceny i wyceny zasobów przyrodniczych na pewno będzie dobrze służył mieszkańcom i gminie Maków, ponieważ już dotychczasową działalnością się wykazał. Ja chciałam tutaj też zwrócić uwagę na tą wielką akcję w Polsce podpisów, jeśli chodzi o obronę lasów. Tutaj też była taka możliwość, żeby ci ludzie, którzy no, nie działają w samorządach, ale jeżeli dla nich ważna jest Polska, jeżeli Polskę kochają, jeżeli są katolikami, chcą tej Polski katolickiej i chcą, żeby te nasze zasoby były zachowane, to właśnie biorą udział w różnego rodzaju właśnie choćby takich akcjach, zbierają podpisy i wspaniale pan Robert Korbeń, że tak powiem, wykazał się tą aktywnością, ale i również w Makowie jest znaną postacią i robi również wiele dobra, nawet nie będąc w samorządzie i mam nadzieję i wierzę w to, że zaufają mu mieszkańcy gminy Maków i zostanie wybrany. Na przykład w dzielnicy Wesoła mamy kandydatkę, młodą dziewczynę, panią Beatę Nowosielską w okręgu numer 3 na pierwszym miejscu, która również jest osobą, która bardzo, prawda, jest związana, już wykazała się i tą działalnością, prawda, taką społeczną. I jest osobą właśnie taką już uformowaną, więc mama dwójki ślicznych dziewczynek, mężatka. Myślę, że to wszystko jest ważne dla wyborców, że na jakie osoby będą głosować również te nowe, bo to jest naprawdę ważne, żeby też dać młodym szansę.
dużej mierze to też zależy od wyborców, kogo poślą, kto zostanie w ich imieniu posłany. Bo tak jak Państwo to mówili, że tych, którzy już byli, to możemy sprawdzić. Ale niejednokrotnie musimy dać też kredyt zaufania tym, którzy przyjdą. I warto, żeby ludzi też, których w środowisku znamy, którzy mają już jakieś osiągnięcia, którzy mają jakieś sukcesy, którzy cieszą się autorytetem i pochodzą z rodzin, którzy cieszą się społeczną akceptacją w środowisku, żeby to nie byli ludzie przypadkowi, tylko którzy się znajdą na listach.
Ja pracowałem, którzy już coś pokazali. Tak.
Mają pewien dorobek społeczny na rzecz drugiego człowieka. Ja powiem może o sytuacji. Naszych radnych z PiS-u w sejmiku było 6. Byliśmy klubem opozycyjnym. I to teraz od państwa będzie zależało, czy w następnym sejmiku będziemy mieli możliwość koalicyjną i będziemy mieli możliwość realnych zmian, czy nie. Czy będzie taki sam status quo klubu. I dlatego państwa zachęcam.
A jak ta sytuacja teraz wygląda? Ilu jest na ilu?
6 radnych Prawa i Sprawiedliwości. Na 33 radnych, który jest w sejmiku. I zachęcam też, żeby dać taki kredyt zaufania tym osobom, które dopiero wejdą do sejmiku. No, niedawno tu w radiu też była pani Katarzyna Sławińska-Kaczmarek, która jest wybitnym specjalistą w dziedzinie rolnictwa, pracuje w Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa i Modernizacji, która startuje w Kujawsko-Pomorskim. Na pewno taka osoba by się przydała. Czy pan Grzegorz Kuźmiński z Rypina, który jest przedsiębiorcą. Chodzi nam, żebyśmy mieli ludzi moralnie ukształtowanych, żeby z pobożności również czyny wynikały, żebyśmy mogli przedstawić całą paletę alternatywną do tych rządów, które teraz były.
Dziękuję. To był głos pana Przemysława Przybylskiego, pan Stanisław Kuć.
Proszę państwa, po 4 latach bycia radnym w Sejmiku Województwa Lubelskiego, czując się, że wypełniłem swój mandat i obowiązek wobec społeczeństwa, które mi zaufało, jeżeli gazeta opozycyjna i tak krytyczna jak Gazeta Wyborcza pisze, że Stanisław Kuć był dobrym radnym i reprezentował mandat radnego z okręgu danego, no to ja nawiązując do wypowiedzi tego pana...
No ja nie wiem.
Do wypowiedzi tego pana, który do nas telefonował, twierdzę, że trzeba na właściwych ludzi stawiać.
Dziękuję.
Ludzi, żeby później z podniesioną głową można było wrócić do społeczeństwa.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalona Najświętsza Panienka nasza.
Pana imię? Pana imię?
Jerzy Prochar się kłania z takiej wsi podwadowickiej z Galicji. Ostatnie słowa, które ten pan powiedział, że go chwaliła Gazeta Wyborcza, to ja bym nie był z tego taki szczęśliwy. Ale nie o tym chciałem mówić. Jak Gazeta Wyborcza kogoś chwali, to znaczy się, że coś jest nie tak. Natomiast chciałem nawiązać do wcześniejszego chwilę temu telefonu. Tylko nie dosłyszałem do końca, ale wydawało mi się, że był problem z proboszczem, który jakby popierał burmistrza czy starostę, który jest jakby no nie najlepszym władcą tego regionu. I właśnie w nawiązaniu do tego chciałbym jakby zaapelować do nas wszystkich, do moich rodaków. Pilnujmy swojej parafii, pilnujmy swojego kościoła, pilnujmy swojego proboszcza. Nie pozwólmy, żeby ktoś mu płacił, ktoś mu reperował, ktoś obcy mu reperował dach, ogrzewał kościół. Musimy to zrobić my sami, bo wtedy będziemy wiedzieli, że proboszcz, że kościół jest nasz. I nie ma innego wyjścia. Ja zresztą nie wymyśliłem tego. Ja tutaj cytuję cudownego człowieka, którego na pewno ojciec zna, Grzegorza Brauna, znakomitego reżysera, który cały czas, za każdym razem, a jest to naprawdę przepiękny katolik, a w takim razie i patriota, zresztą on się z tym nie kryje.
Czy przepiękny? Nie wiem, może przystojny.
Ale nie, fajny gość, no w ogóle wysoki.
Żartuję.
Proszę ojca, czterech policjantów pobił. Nie może być ułomek.
Ale to nie może tak, nie wolno to, panie Grzegorzu, nie wolno w ten sposób.
Ale ja nie jestem Grzegorz.
Ja wiem, ja jemu to mówię.
No pewnie, że nie wolno bić policjantów czterech na raz.
Ależ absolutnie.
No, w każdym razie ja go pozdrawiam przy okazji. Natomiast powtarzam jego słowa i to są naprawdę bardzo mądre słowa. My musimy utrzymać naszego proboszcza. Wszędzie, w każdej parafii. My musimy utrzymać swój kościół.
Żeby... A czy widzi pan, bo to można dalej by przenieść, tak jak myślimy, że obce pieniądze zagraniczne
ależ tak, oczywiście
uzdrowią naszą sytuację gospodarczą.
No, oczywiście, że tak. W każdym razie to chciałem powiedzieć. No i
dziękujemy
w takim razie
panu.
Życzę owocnej pracy w tym radnym, którzy i w sejmikach i tam
na
ci Państwo,
zagłosujemy 16,
którzy jesteście w studio,
tak.
Bardzo mądrze mówicie, bardzo pięknie mówicie i tak trzymać zawsze z Bogiem.
Dziękujemy
wszystkiego
panu,
najlepszego, szczęść Boże.
Ja myślę, że no nie wiem, to jakiś taki przypadek chyba odosobniony, bo ja w tym momencie aż jest tak, czuję wewnętrzną potrzebę powiedzenia, że my mamy wspaniałych księży proboszczów. Ja już wymieniałam księdza Józefa Skarpetowskiego, ale księdza prałata Krzysztofa Cylińskiego, księdza Stanisława Popisa. Wspaniali, w których przy parafiach się wiele dzieje. Są wspaniale pracujące koła Caritas. Są koła Radia Maryja. Ja tu przy okazji, jak już jest taki moment, żeby pokazać, że jednak te parafie i księża są wspaniałymi ludźmi. I to jest niezwykle budujące i ważne. I tak pewnie jest w większości. Ja podejrzewam, że to są naprawdę jakieś tam marginalne sprawy, o których tutaj sprawa tutaj ta poruszona. Chciałam serdecznie pozdrowić właśnie panie z koła Caritas, panią Basię Sobutkę, panią Janinę Grzybowską. Naprawdę to są wspaniałe rzeczy, które robią ludzie i to jest naprawdę budujące. I lubimy naszych księży, wspieramy ich i naszych proboszczów. Kochamy, tak, kochamy.
Dziękujemy.
Tak,
bardzo proszę, Radio Maryja.
Tak. Szczęść Boże, Teresa z Gdyni.
Szczęść Boże pani.
Proszę państwa, ja bym chciała zapytać, czy samorządy mają wpływ jakiś na nauczycieli? Dlaczego? Dlatego, że mam 6 wnucząt i wnuczka, która 17 lat już ukończyła i teraz wiem, znam ją od, no wiadomo, babcia, że jest pilna, że uczy się do 2 w nocy, czyta. I jeżeli słyszę, że dostają tam dzieci 1 i 2, no to czy jest taka jakiś wpływ samorządowców na to, żeby no to nauczyciele nie wiem jacy muszą być, żeby tak no, znając to moje dziecko, które
a pani,
dobrze się uczy,
pani się kiedyś wybrała do nauczycielki?
Nie, ja to dzisiaj postanowiłam zapytać, czy samorządy
ale czy pani ma
jakiś wpływ.
A pani myśli się wybrać?
A tak,
to dobrze. Bo to jest ten pierwszy krok. Warto z sobą też po prostu
do naszej pani Łowkiel,
rozmawiać.
Którą znam, do kościoła z naszego chodzi. I ja ją zapytam, ale
bo ja pani powiem, że znam taki innych. Przypadek, że też chłopaki bardzo słabo wypadli, aha, prawda? Praktycznie nie byli pytani, a każdy dostał 2. Rodzice poszli, upomnieli się, rozmawiali, no i przy rodzicach ci chłopcy jeszcze raz
tak.
byli odpytani
tak.
z tego materiału, który był zadany,
tak.
no i zupełnie pozytywnie skończyli nawet na olimpiadach, pani powiem, a zaczynali pierwsze lekcje od 2, prawda? No każdy był zgnębiony, ale poszli do rodziców, rozmawiali
tak.
i ta relacja między rodzicami też, bo nie, co ten nauczyciel zaraz, prawda, jak ty tak. tak możesz, tylko poznajemy, pozwalamy sobie na to zaufanie, 3 strony się spotykają, rodzice szukają, nauczyciele widzą, że mamie, tacie, prawda, zależy, ci
tak.
uczniowie też no, nie mogą, muszą pokazać, czy brykali, czy się uczyli, czy też nie.
Tak.
I tutaj pewna konfrontacja pomaga też temu młodemu człowiekowi stanąć w którymś momencie nawet wyprostowanym. I to jest takie, wie pani, jak wiatr w żagle dla takiego
tak,
młodego
tylko,
człowieka.
Że,
wtedy.
Tylko, że dzieci się boją, że nauczyciel jeszcze gorzej ich potraktuje.
Ale nie, ja bym się tego nie bał, bo ja powiem,
no tak,
często jest tak,
ale...
że dzieci zaczynają kłamać, zaczynają kręcić,
nie,
dlatego,
nie,
że może gdzieś tam
to jest,
śruba za bardzo...
Prawdę mówi i
brawo.
Ja wiem, ona o życiu by tam jeszcze dopiero bym miała, gdybym się ośmieliła pójść, ale
zobaczymy, jak to jest
chciałam zapytać,
radny nauczyciel.
Czy samorządy
tak,
mają
tak.
jakiś wpływ na nauczycieli?
Dziękujemy. Szczęść Boże.
To znaczy zależy jaki wpływ, tak?
Tak, no, tak?
Na to, jakie oceny nauczyciel wystawia, to nie.
A
natomiast
nie.
ja bym jako pedagog, jako,
tak.
jako
no właśnie, to się
dyrektor szkoły, to chciałam potwierdzić to, co ojciec Grzegorz mówi, że naprawdę proszę się nie bać pójść do nauczyciela i porozmawiać. To jest naprawdę pierwszy ruch, który trzeba zrobić, bo jak się państwo nie będziecie komunikować, to rzeczywiście straci na tym dziecko przede wszystkim. Musi być rozmowa, musi być ten kontakt, musi być to wyjaśnienie. Może najpierw pójść samemu, porozmawiać, a później nawet z dzieckiem. I naprawdę są stanowiska, są osoby w szkole, jak pedagog, prawda, psycholog, które również w razie, gdyby była taka potrzeba, tak, gdyby ta rozmowa z nauczycielem dla pani była niesatysfakcjonująca, to można, ale ja nie wierzę, żeby nauczyciel nie chciał, prawda, sprawy wyjaśnić i nie chciał tego kontaktu. To nie wierzę w to.
Dziękuję. Pan Stanisław Kuć.
Jeżeli można, to proszę państwa, ja chciałbym zaapelować, że dzisiaj trzeba nauczycieli wzmacniać. Mają bardzo trudną sprawę. Młodzież jest bardzo trudna. Trudno w wychowaniu.
No, dorośli są dosyć trudni, jak bardzo zauważamy, trudni, więc młodzież też nie ma lekko.
Tak, jeżeli nauczyciel nie będzie miał autorytetu, to ja nie wróżę tego, że będziesz dobre wykształcenie. Dziękuję.
No, przede wszystkim też jest problem, prawda, pracy, tak? No niestety Platforma wprowadziła taki, i to bardzo rozwinęła, taki system, ja to nazywam takie psychiczne, tak, parcie, prawda. Ci ludzie są pod ogromną presją, ponieważ rynek pracy wiemy, jaki jest. Jest mniej dzieci, mniej godzin w szkołach. I nauczyciele zdają sobie sprawę, że jest problem pracy. Oni nie znajdą tej pracy. A z drugiej strony chcą wypełniać swoje obowiązki jak najlepiej. A tutaj, prawda, im się funduje. Z jednej strony gender, z drugiej strony, prawda, jakąś edukację, prawda, i tak dalej. I ci nauczyciele i ci dyrektorzy szkół muszą się w tym odnaleźć. Także to zarządzanie strachem, jak ja to nazywam, tak? To jest zarządzanie strachem, to co robi Platforma. Ludzie się boją o miejsca pracy, w związku z tym poddawani są tej presji i są naprawdę w bardzo trudnej sytuacji, dlatego ja myślę, że właśnie jest ogromna rola rodziców. Rodzice powinni wspierać swoje szkoły, swoich nauczycieli, dyrektorów, żeby oni też mieli argumenty, żeby w razie czego, jak chcą tutaj do tej szkoły naszej coś wrzucić, żeby tutaj żeby rodzice stali murem przy nauczycielach, przy dyrektorach.
I też informować radnych o problemach.
Tak, ale bezwzględnie, no to jest oczywiście, radni to muszą wiedzieć, co się dzieje i muszą, ja pamiętam, jak przyszli do nas rodzice, jak pan burmistrz chciał zmusić dzieci 5-letnie do szkoły, do zapisu, żeby nie było oddziału 5-latków w przedszkolach. Przecież myśmy naprawdę, i tutaj PiS, my 3 radne, tak, ale w ogóle PiS Wesołowski, bardzo myśmy tutaj się zaangażowali i proszę państwa, mimo że byliśmy w tej opozycji, tak, 12-3, udało nam się zmusić burmistrza do wycofania się z tej decyzji, bo przede wszystkim była ona niezgodna z prawem, a nade wszystko była bardzo krzywdząca dla dzieci. Ale także są sytuacje, kiedy można prawda, być skuteczny.
Ale od strony prawnej.
Absolutnie wspierać nauczycieli.
Nawet od strony prawnej mamy rzecznika praw ucznia, rzecznika praw dziecka, nie ma rzecznika praw nauczyciela.
No tak. Jako do każdego zawodu będziemy wybierać rzecznika.
Ale ja myślę, że ten rzecznik praw dziecka i rzecznik praw obywatelskich, to ja mam duże wątpliwości, czy imi rzecznikami oni są. Bo tak jak w sprawie i stołówek, i tak naprawdę dzieci 6-letnich, i 5-latków, i różnych takich sytuacji, które są, ja nie słyszałam, żeby zabrali prawda, stanowisko, żeby się wypowiedzieli.
Dziękuję.
W tej
sprawie. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwonię z Warszawy.
Pani imię?
Halina.
Proszę.
Chciałabym trochę uspokoić tę panią babcię, która dzwoniła, bo jestem właśnie nauczycielem. Nauczyciele to też są normalni ludzie, którzy chcą rozmawiać i z babcią, i z dziadkiem, i z rodzicami, więc proszę się tak bardzo nie bać. I jeszcze temu panu, który telefonował wcześniej, też startuję na radną i chciałam powiedzieć, że też w swoim, tam, gdzie można napisać o sobie, również jest słowo Bóg, że dzieci, które można uformować właśnie na mądrych ludzi, ucząc je też patriotyzmu i żeby kochali i Boga, i ojczyznę, i ludzi. Też to ujęłam, więc też uspokoję tego pana, który dzwonił. Była jeszcze mowa o właśnie o lasach, o tym, że chcieli sprzedać lasy, więc w nawiązaniu do tego tematu, kto rządzi naszą ojczyzną? Jeśli my, Polacy, musimy bronić naszej własności, naszych lasów. To jest pytanie, że musimy walczyć o naszą ojczyznę, o dzieci również, żeby prawidłowo się rozwijały. I chciałam jeszcze powiedzieć, że uczyłam ostatnio zerówkę też. Dzieci 6-letnie nie nadają się do klasy pierwszej. Wyjdzie im to kiedyś w jakichś chyba trikach nerwowych, bo dziecko musi mieć dużo ruchu w tym wieku. Dziecka nie można w tym wieku posadzić na 45 minut. Dziecko musi się bawić, dziecko musi być po prostu w ruchu takie małe, długo i dużo. Nie można wymusić na nim tego siedzenia. Nauczyciel w zerówce może tym wszystkim kierować. I indywidualnie dzieckiem, i grupą. A w całej grupie dzieci, w których jest może w klasie 24 dzieci, to może troje nadawałoby się do klasy pierwszej. Także to jest wielki błąd, tak samo jak był błąd z gimnazjami. To przejście w szóstej klasie do gimnazjum to jest wielką porażką. Co właśnie widać? To dziecko jeszcze nie wie, czy jest takim już trochę dorosłym, czy jeszcze dzieckiem. I naprawdę to był wielki błąd. Krytykowali to i nauczyciele, i rodzicom się to nie podobało, a jednak zostało wprowadzone. Trzeba wrócić do 8-letniego systemu szkoły podstawowej. I jeszcze jedno. Musimy pilnować naszej ojczyzny. Szkół, żeby nie sprzedawali, nie przerabiali na inne jakieś potrzeby. Musimy pilnować naszych lasów, bo to, co w tej chwili dzieje się w Polsce, w naszej ojczyźnie, to jest po prostu nie do pomyślenia. Żeby niby władza, no kto to jest? To po prostu zdrajcy, którzy rozprzedają ojczyznę. Tak to wszystko dzieje się pod takim przyzwoleniem władzy. I tak podstępnie powiedziałabym, niby nie ma wojny, nie ma agresora, a ubywa nam ziemi, ubywa zakładów, ubywa ludzi. Także musimy z tym zrobić porządek. To może tyle. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję pani, szczęść Boże. Proszę bardzo, kto? Pani Krystyna Szyszko.
Ja myślę, że tutaj pani ma dużo racji, tak? Ponieważ również badania były, których się nie ujawnia o funkcjonowaniu tych dzieci 6-letnich w szkole i o wynikach. No są te wyniki gorsze i to, że pojedyncze jakieś dzieci, prawda, dają sobie radę, no to nie można tego uogólniać. Ja pamiętam, jak kiedyś przed tą reformą przychodziły dzieci 6-letnie do szkoły, to naprawdę były pojedyncze dzieci. Był rocznik, że w ogóle nie było dziecka 6-letniego, a zdarzały się, że było jedno czy dwoje. Po badaniach w poradni psychologicznej o gotowości szkolnej dziecka. To było niezwykle ważne. I co takiego się stało przez te kilka lat? Że już, prawda, rząd stwierdził, że już wszystkie dzieci 6-letnie mają gotowość szkolną, tak? Więc tutaj pani ma dużo racji. My jesteśmy przeciwni tej wcześniejszej edukacji. Tutaj naprawdę trzeba powierzyć rodzicom decyzję, jeśli chodzi o to. Najlepiej znają swoje dziecko. Zawsze mogą pójść do poradni i z psychologiem, prawda, porozmawiać, czy zbadać dziecko, że, czy jest ta gotowość szkolna, czy można dziecko zapisać do szkoły. Ja z panią Elą Nowosielską, która jest radną, aktualnie zresztą z takim dorobkiem 20-letnim w samorządzie, a jest byłym dyrektorem przedszkola w Wesołej. Bardzo żeśmy uczulały naszą radę, jeśli chodzi o dzieci 5- i 6-letnie. I myślę, że taka działalność radnych właśnie w tym zakresie, jeśli chodzi o oświatę, jest niezwykle ważna, ponieważ tutaj my musimy z jednej strony, prawda, wspierać jednak rodziców w tych ich prawach odnośnie swoich dzieci. Z drugiej strony, no, musimy stwarzać te warunki w szkołach, bo skoro, prawda, już rodzice są zmuszeni, żeby te dzieci poszły do szkoły, to my te warunki musimy stworzyć i się staramy. Nie ma na to pieniędzy, proszę państwa. Generalnie naprawdę szkoły nie są przygotowane. Nie są przygotowane dla dzieci 6-letnich. I ja nie wiem, czy w ogóle będą, dlatego że tu też trzeba spojrzeć na dzieci. Czy dzieci są przygotowane do takiej wczesnej edukacji, tak? Ja myślę, że rola właśnie radnych w tym względzie też jest bardzo ważna.
Dziękuję, pan Stanisław Kuś.
Ja bardzo chciałbym podziękować pani za takie słowa, że musimy czuwać nad swoją ojczyzną. Odnoszę wrażenie, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, co się dzieje obecnie. Po pierwsze, nie ma pracy, młodzież wyjeżdża, nie mamy własności uporządkowanej i jeżeli dalej będziemy tak postępować, to zagrożenie dla ojczyzny jest bardzo wielkie. Życzyłbym, żeby w kolejnych wyborach no naród po prostu się troszeczkę zreflektował i pamiętaj, wybrał tych ludzi, którzy będą służyć ojczyźnie.
Dziękuję.
Dziękuję.
Pan Stanisław. Jeszcze Schodziński, starosta.
Jeszcze wrócę do tych dzieci, które są jakby zmuszane do pójścia do szkoły. Ja tylko powiem, że w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Biłgoraju w ostatnim roku chyba o 500% wzrosła ilość badań dzieci w celu odłożenia obowiązku szkolnego, czyli rodzice wysyłają i widać, że jest ten opór i społeczny i dzieci przed tymi decyzjami prawnymi, które nastąpiły.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, Marian z Berlina.
Marian?
Pozdrawiam wszystkich w studio. Marian z Berlina.
Marian, bardzo proszę pana.
Ja przepraszam, że może nie wszystko słyszałem, bo to troszeczkę miałem przerwy, jeżeli chodzi o zasięg internetu. Chodzi mi o to, o czym państwo rozmawiają, o tym, że dzieci zostały wcześniej wysłane do szkoły. No ale tak, ja mieszkam w Niemczech już bardzo długo, jestem przedsiębiorcą, mam 53 lata i no, wyjechałem jak większość rodaków za przysłowiowym chlebem i tak już zostało do dzisiaj. I nie zanosi się na to, żebym szybko wrócił do Polski, ale reasumując. W związku z tym, że Polacy wyjeżdżają, kobiety rodzą w Anglii, w Niemczech, za granicą, a nie w Polsce. Jest niż demokratyczny. Demograficzny, przepraszam. Jest, dlaczego dzieci idą wcześniej do szkół rok, dlaczego osoby, które pracują po 30 lat w zakładach pracy, a nie mają wyższych studiów, wysyłani są do szkół. Myślę, że te dwie sprawy mają ścisły związek z tym. No przecież szkolnictwo musi mieć zatrudnienie, skoro nie ma. Nie ma na rybku, to trzeba starych wysłać do szkoły i dzieci wcześniej o rok do szkoły też wysłać. Jest to jakaś analogia. Czy to jest zdrowe? Nie będę komentował. Czy to, że tutaj jedna z pań powiedziała, że jest odkładane rozkradana Polska, że przemysł spada i tak dalej. Na świętej pamięci minister Geremek powiedział, pamiętam to do dziś dnia, że pracy dla Polaków w Unii jest dość. Na ile to było zasadne i słuszne, a na ile przemyślane, też nie będę komentował, bo brakłoby pewnie czasu na antenie. W każdym bądź razie jakieś wnioski możemy wyciągać z tych rzeczy, które się dzieją w Polsce. Ja pochodzę z Podkarpacia. To już nie jest Polska B, jak się za czasów komunistycznych określało. Uważam, że teraz cała Polska to jest Polska B. Nie ma Polski A i B. Jest wszędzie równo i tak samo. Od Stoczni Szczecińskiej po góry po prostu Polska się nie rozwija, przemysł się nie rozwija, wszyscy wyjeżdżają i taka jest sytuacja. Co na to możemy poradzić? Ci, którzy w kraju pozostali, chwała im za to, za patriotyzm, za to, że pracują tam, że walczą o lepsze jutro dla dzieci, dla siebie też. I popieram. Nie będę mógł niestety uczestniczyć w wyborach, bo mam taką sytuację, nie będę po prostu tego tutaj już przytaczał na antenie. Pozdrawiam wszystkich w studio.
Dziękujemy panu. Szczęść Boże. Bardzo proszę, pan starosta, pan Stanisław Schodziński.
Tutaj pan poruszył bardzo istotny element naszego rozwoju gospodarczego, naszej migracji, emigracji Polaków i dzietności w Polsce, bo to przede wszystkim będzie decydowało w przyszłości o rozwoju Polski. Sądzę, że musimy podchodzić już inaczej. Nasze myślenie powinno się zmienić i nie tylko infrastruktura, budowa stadionów, orlików i tak dalej, po których pewno nie będzie niedługo komu biegać i pewno część pulę środków samorządy muszą skierować na pomoc przedsiębiorcom, na pomoc rodzinom wielodzietnym, na wszystkie programy prorodzinne. Niestety tej polityki prorodzinnej w Polsce jak do tej pory nie ma. Są jakieś tam namiastki. Matkę, która wychowuje dzieci i pracuje 24 godziny na dobę, traktuje się jako niepracownika, nie ma zabezpieczeń społecznych, nie ma składki ZUS-u i to trzeba będzie zmienić. Tak samo samorządy muszą niestety podejść do zmniejszenia i w pomocy, zmniejszeniu kosztów pracy, ponieważ u nas koszty pracy wynoszą ponad 52%, jakbyśmy liczyli do zarobków przedsiębiorcy. Na przykład w Stanach Zjednoczonych ten wskaźnik to jest 23%. I przedsiębiorcy też nie wytrzymują tego. Tak samo dotyczy to tych płac minimalnych. I z tego powodu też są te emigracje Polaków, bo przy tych zarobkach nie daje, przy tych najniższych zarobkach nie daje się w Polsce wyżyć. Czyli trzeba obniżyć koszty pracy, trzeba samorządom będzie dopłacać do różnych mediów, na przykład do wody i ścieków, nawet kosztem infrastruktury, bo jak nie odbudujemy społeczeństwa, nie zwiększymy liczby ludności w Polsce, w naszych miastach, to tego rozwoju nie będzie, bo każdy przedsiębiorca, każdy usługodawca produkuje sobie to, żeby sprzedać. Jeżeli nie ma ludzi, nie ma sprzedaży, a szkoły, jak widzimy, robią się puste hale sportowe. Ja chciałem jeszcze tylko dodać, że dzisiaj tematem jest właśnie rola katolików w życiu publicznym. Katolicy te wartości podkreślają. Ja wiele tu mówiłem o różnych naszych działaniach na terenie powiatu biłgorajskiego, ale chcę podziękować osobom, które przyczyniły się do naszego rozwoju, wielokrotnie radnym obecnych, wcześniejszych kadencji czy kandydatów, na przykład panu Marianowi Kurzynie, który kandyduje z prawicy biłgorajskiej z gminy Biłgoraj, Marian Kucharczu z gminy Tarnogród do powiatu, Mirosław Kita, Andrzej Czacharowski z Biłgoraja, Tadeusz Maciocha z Aleksandrowa, także do Rady Miasta Biłgoraja Adam Skakuj i o wspaniały człowiek z Hrubieszowa do Rady Powiatu wielokrotnie, który nigdy swoich wartości nie zaprzepaścił i obrony wiary, Józef Baczewski, czy z Lublina kandydujący z Czechowa do Rady Miasta, Mariusz Banach.
Państwo, w Radiu Maria rozmowy niedokończone, temat rola katolików w strukturach samorządowych. Nasi goście, pani mecenas Krystyna Grabicka, radca prawny, by poseł czwartej i szóstej kadencji, pani Krystyna Szyszko, radna dzielnicy Wesoła, miasta stołecznego Warszawa, dr Przemysław Przybylski, radny województwa kujawsko-pomorskiego, inżynier Stanisław Schodziński, wicestarosta biłgorajski i Stanisław Kuć, animator kultury w Chełmie. Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Słucham tutaj tej dyskusji już wcześniej, od wieczora. Również w telewizji trwam i mam takie pytanie. Proszę Państwa, bardzo mnie smuci fakt, że podkreśla się wszędzie w Polsce dzisiejszej, jak to Polacy emigrują tłumami gdzieś tam na zachód czy gdziekolwiek. W każdym razie uciekają z Polski tak, jakby ich wyganiali albo sami się wyganiali i tak dalej. Ja mam takie pytanie. Czy ogólnie państwo polskie jako władze dotują właśnie ten proces? Bo proszę Państwa, jest taka historia, że wcześniej, żeby w ogóle wyjechać gdzieś do jakiegoś innego kraju, w którym najczęściej nie mówi się po polsku, poza Polską, trzeba umieć sobie poradzić. Przede wszystkim gdzieś trzeba nocować, coś trzeba jeść, a zatem trzeba mieć jakieś minimalne środki utrzymania. Wcześniej w PRL-u ludzie, którzy wyjeżdżali za granicę na tak zwany zachód, musieli dostać wizę i władze innego kraju, do którego Polak jechał, żądały, że tam Polak ma mieć utrzymanie i gwarancję utrzymania i koszty życia. I najczęściej był to okres jakiś tam krótkoterminowy, powiedzmy miesiąc, czy półtora, czy dwa. I ten człowiek, który wyjeżdżał z Polski, polski obywatel, musiał wcześniej na wizie mieć gwarancję potwierdzoną w ambasadzie czy w konsulacie polskim, że jedzie tam do tego obcego kraju i ma gwarantowany wikt i opierunek. Jak to wygląda w tej chwili? Bo przecież Polak, szczególnie młody, ma właściwie tylko kasę ze strony rodziców. Bo jeśli kończy szkołę, średnią, czy powiedzmy studia jakieś tam, to najczęściej nie ma żadnych pieniędzy, więc jakim jest to człowiek żebrak, który idzie i do urzędu pracy prosi o pracę, no ale przecież samo tylko załatwienie tych formalności wymaga, że ten człowiek potrzebuje jakiś tam kont do przespania. No i
ja myślę, że myśmy
jak to wygląda? Proszę powiedzieć, jak wyglądają te sprawy odnośnie regulowania tego przez państwo, bo
pani może nam się przedstawić?
To jest ważne dla każdego.
Może nam się pani
Szczęść Boże, proszę.
Może nam się pani przedstawić?
Tak, Basia.
Pani Barbara.
Z Dolnego Śląska.
Barbara z Dolnego Śląska. Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże Szczęść i wszystkiego Boże. Najlepszego, szczególnie dla ojca dyrektora.
Bardzo
Szczęść
dziękujemy.
Boże, niech Pan Bóg Wam błogosławi.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Ja myślę, no jak to wygląda, no państwo dosyć dużo do tego dokłada, bo jeżeli pozwala, tak pamiętam, ktoś kiedyś liczył, pani mówi, że no niewiele ktoś dostał. No, jeżeli urodził się, prawda, troska mamy, taty, jedna szkoła, druga szkoła, trzecia szkoła, no na początku chyba są, państwo płaci, tak, bo rodzice...
I studia czasem,
więc to ktoś tak liczył, że z 1 000 000 złotych trzeba wydać na każdego z nas, żeby tak, no, do studiów, czy jeszcze trochę studiów liznąć, więc to jest ogromna dotacja, i to jest ogromny wydatek nas wszystkich, można powiedzieć rodziców,
podatników
i państwa, żeby na przykład wesprzeć Wielką Brytanię, wesprzeć Hiszpanię, bo pani jeszcze powiedziała, że no, trochę na żebry muszą szukać. No młodzi ludzie się jedni od drugich może zabiegają, takie trochę pośrednictwo, szukają, gdzie by się tam przyczepić na początku. Ale naprawdę jaka jest teraz polityka państwa, tak? Czy my myślimy, bo teraz niedawno czytałem taką deklarację, podpisuje co piąty, tak? Że jest chętny wyjechać z Polski. Różne są pewnie powody. Pani mecenas.
Dziękuję bardzo. Ja myślę, proszę państwa, że nikt z młodych ludzi, z Polaków nie wyjeżdżałby dobrowolnie za granicę, gdyby miał pracę na miejscu tutaj. Ja może opowiem historię dość drastyczną, ale z własnego życia, z życia mojego syna. Mój syn jest lekarzem. Skończył studia z czerwonym paskiem, indywidualny tok studiów, oceną na piątkę, skończył staż i potem okazało się, że zrobił specjalizację i ma doktorat i okazało się, że pracy dla niego w Polsce nie ma. Objeździliśmy kilka województw, w tym łódzkie, w którym mieszkam, w żadnym szpitalu nie było pracy. Siedział w domu kilka miesięcy, myśmy utrzymywali jego rodzinę, bo ma również żonę i dziecko i w końcu stwierdził, że no, tak dłużej być nie może. Pojedzie za chlebem za granicę, a że zna język angielski i niemiecki dość dobrze, więc pojechał do Niemiec. Tam pracę znalazł bez problemu najmniejszego. Najpierw pracował w szpitalu w Bawarii, potem chciał być bliżej rodziny, więc pracował w dawnych Niemczech Wschodnich. I wiodło mu się tam dosyć dobrze, no ale niestety to nie jest Polska, to nie jest własny kraj, tu jest rodzina, tu jest żona, tu jest dziecko. Zarabiał tam jak na owe warunki, bo lekarze zarabiają dobrze w Niemczech, są opłacani dobrze. Z tym, że pracował tam chyba 8 miesięcy, tutaj myśmy wszyscy szukali tej pracy. Wreszcie po paru miesiącach udało się znaleźć. No nie pracuje zupełnie w swoim zawodzie, tak jakby sobie życzył, ale jest tutaj, gdzie powinien być. I proszę pani, ci młodzi Polacy nie potrzebują mieć żadnego zabezpieczenia, żadnego niczego. Czas, jak jesteśmy w Unii Europejskiej, to otwieramy szeroko granice, jesteśmy bogatym krajem, uczymy tych ludzi przez, tak jak mówię, wszystkie szkoły, i łącznie ze studiami, ze specjalizacją jeszcze lekarską i pozwalamy im wyjechać, bo u nas nie ma dla nich pracy. No to naprawdę jesteśmy wyjątkowo bogatym państwem.
Ja pamiętam kiedyś premiera, który mówił, że to...
Gotowego człowieka wypuszczamy.
Tak mówię, kiedyś słyszałem premiera, że jak otworzymy się teraz granice, tak. No to tak jakby to było dobre rozwiązanie. To skandal,
tak,
że coś takiego
tak.
Potrafimy zaproponować.
Na zachodzie człowiek, który tak wykształcony, tak jak ja mówię, z doktoratem, z indywidualnym tokiem studiów na pewno miałby nie jedną ofertę pracy. Tutaj niestety
ale
nie
ja
było.
Ale ja tylko dodam, że jedna z partii przed wejściem do Unii Europejskiej, przed referendum głosiła hasła, że będziecie mieli pracę za granicą. To były oficjalne hasła i sztandarowe wejścia do Unii Europejskiej. Ta sama partia za kilka lat głosiła, że wszyscy wrócą z Irlandii i będą mieli pracę w Polsce. I też wygrała drugi raz wybory. Także pamięć społeczeństwa jest bardzo krótka i musimy naprawdę myśleć i wstrząsnąć swoim sumieniem i wybierać ludzi, którzy chcą służyć Bogu, ojczyźnie i narodowi.
Dziękuję. Pan Stanisław Kuć.
Jeżeli mówimy o lekarzach, to tak się ułożyło, że w rodzinie mam aż 4 lekarzy. Dzięki Bogu mają pracę. Ale wracając jeszcze do tych kolejek przed przechodniami do lekarza, tutaj jak pan mi podpowiada, minister Ołkowicz mówi, że brakuje specjalistów, ale specjaliści nie mają zatrudnienia w naszym kraju i to jest bardzo przykre. Dziękuję bardzo.
Korzystając z okazji, proszę jeśli bardzo, mogę jeszcze w tym momencie poprosić państwa o zwrócenie uwagi na ludzi, którzy kandydują, niektórzy z list PiS-u, tak na przykład jak pan Grzegorz Lorek z Piotrkowa, on z PiS-u oczywiście, kandyduje na prezydenta miasta Piotrkowa oraz do Rady Miasta. Również pan Jerzy Czerwiński z Prudnika, to jest opolskie, do sejmiku, a także pan Dariusz Sucherski, który kandyduje z Komitetu Wyborców w Sieradzu, Solidarne Miasto Sieradz. Dziękuję.
Dziękuję. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Tomasz z Wielkopolskiego. I ja mam tak odnośnie do pani, która przed chwilą mówiła, no to pani się zatrzymała gdzieś tam daleko w PRL-u, jeśli chodzi o te wyjazdy za granicę, prawda? Ja pracuję już za granicą dość długo i po prostu nie widzę innej opcji tutaj w Polsce. Nie widzę innej opcji. Chodzi tutaj głównie o byt, prawda? O byt. A czy zmieni się partia rządząca na taką, na owaką? Czy coś się tutaj jeszcze może zmienić w naszym kraju? Bo według mnie to wszystko idzie ku złemu. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panu. Kto? Pan Stanisław Kuć, proszę bardzo.
Proszę państwa, nawiązanie do tego telefonu. Proszę zwrócić uwagę, młody człowiek pracuje dosyć długo za granicą. Nie widzi tutaj możliwości powrotu z racji tego, że nie ma zabezpieczonych warunków bytu codziennego. Ale jaka jest nostalgia? On nas słucha. On do tego naszego języka, do naszej ojczyzny cały czas wraca.
Bo to jest również jego ojczyzna.
Tak. Czy to nie jest dla nas przykre?
To jest przykre. To niestety.
Tak, dziękuję bardzo.
Bolesne bardzo.
Dlatego, proszę państwa, wybierajmy ludzi sumienia, którzy odnowią oblicze tej ziemi. I to nie tylko jako hasło patetyczne, tylko dzięki pracy u podstaw i organicznej najpierw zmienią świadomość, a poprzez twórcze działanie przyczynią się, że te zmiany będą możliwe.
Tak, i to jest takie...
Czy jako katolicy powinniśmy mieć nadzieję, że wszystko jest możliwe i powinniśmy wszystko robić, żeby tą naszą ojczyznę, ten nasz kraj próbować odbudować i zmieniać. I dlatego trzeba wybierać ludzi sumienia.
Dziękuję.
Ja proszę, będę mniej popularny i dodam. Zacznijmy myśleć jako naród o swojej przyszłości.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze pan Andrzej z Olsztyna.
No tak, Andrzej z Olsztyn, Korejwo Andrzej. No ja też kandyduję do Rady Miasta Olsztyna z 12 miejsca listy PiS. I chciałem w dzisiejszym temacie powiedzieć, że katolicy świeccy no, kierują się nauką społeczną, kierują się sprawiedliwością, solidarnością i tolerancją. I wiemy dobrze, że jeśli ludzie nie mają tego ducha, o którym właśnie wspomniałem, kierują się tymi innymi zasadami. czyli nie interesują ich inni ludzie, a interesuje ich biznes, ich własny i znajomych, czyli wchodzą w różne układy, omijając społeczeństwo i wykorzystując je. Nie interesuje ich solidarność, po prostu zostawia się ludzi na ulicy, a jak ktoś chce pomagać, to się mówi, że to są socjaliści i komuniści. A jak się mówi o tolerancji, my jako chrześcijanie, no to tamci ludzie walczą kimś, kto ma inne poglądy, prześladuje się i inwigiluje, tak jak stało się to z moją rodziną Korejwo. O tej sprawie można przeczytać na stronie Sprawa Korejwo. I należy po prostu wybierać takich ludzi mądrzy, którzy nie walczą z innymi z poglądami, nie prześladują innych ludzi, którzy myślą o tym, żeby właśnie budować te osiedla tam, gdzie mieszkają zwykli ludzie, na sposób taki, jak mieszkają w osiedlach, gdzie mieszkają za radni bogaci, którzy myślą tylko o swoich własnych sprawach. No i na koniec chciałem tylko zwrócić uwagę, że papież uczy nas, żeby nie brać pod uwagę takiej idei, że walka jest czymś pozytywnym, bo jak się ludzie ścierają między sobą, to chcą do czegoś dojść i że w ten sposób może powstawać jakiś rozwój, bo między sobą konkurują. Papież wychodzi od tego, że jeśli ludzie ze sobą walczą, to wtedy dochodzi do konfrontacji i do niszczenia. Należy więc odrzucić wiodącą do niej logikę oraz samą koncepcję, według której walka zmierzająca do zniszczenia przeciwnika, sprzeczność interesów i wojna to czynniki rozwoju postępu historii. Świadome odrzucenie tej koncepcji niezawodnie prowadzi do załamania się zarówno logiki wojny totalnej, jak i logiki walki klas. No i wiemy, że jak ktoś walczy z religią, to ma za zadanie zniszczyć nie tylko Kościół, ale i społeczeństwo i właśnie ostatnie zdanie z encykliki Leona XIII, bo tutaj też było wspominane o ludziach walczących z Kościołem, no też dzisiaj w kazaniu było. Otóż owoce, które sekta masońska rodzi, zabójcze są i gorzkie. Z najpewniejszych danych, na któreśmy się wyżej powołali, narzuca się jeden wniosek, iż mianowicie ostatecznym celem ich zamierzeń jest obalić doszczętnie ład religijny i społeczny powstały na gruncie instytucji chrześcijańskich i zastąpić go nowym ładem uformowanym według ich założeń, których podstawowe zasady i prawa zaczerpnięte zostały z naturalizmu.
Panie Andrzeju, bardzo dziękuję.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu. Do usłyszenia.
Tak, bardzo dziękuję.
Pan Przemek.
No myślę, że przede wszystkim trzeba pobudzić świadomość ludzi do działania, poza tym trochę obudzić takiej letargu, nostalgii, że coś się może jeszcze dobrego wydarzyć. Mianowicie, no czas, ja zjeździłem powiat toruński, chełmiński, czasem ludzie na spotkaniach mówią, proszę pana, ale czy warto zagłosować? Co mój jeden głos znaczy? No ja chcę państwu przypomnieć, no historia magistra vita et est, czyli historia jest nauczycielką życia, a z 25 lat nam przypomina, że to jednym głosem generał Jaruzelski został pierwszym prezydentem Rzeczypospolitej Najjaśniejszej i jednym głosem rząd Hanny Suchockiej upadł. I jeżeli nawet będzie szczytna idea, a będziemy szli w pojedynkę, to nie damy rady, nawet jeżeli byśmy pracowali 24 na dobę, ale jeśli pójdziemy razem, i nawet jeśli nam się jakaś porażka przydarzy, bo nie robi błędów ten, który nikt nie robi, to zawsze jeden drugiego jeszcze podtrzyma i zachęci do tej walki o lepsze jutro dla społeczności, która go wybrała. I tu jest duża mądrość od właśnie wyborców. Kogo poślemy? Kogo w naszym imieniu delegujemy, żeby reprezentował nasze sprawy? Czy to będzie człowiek, który będzie na tyle zdeterminowany, że będzie miał nie tylko światopogląd, ale jeszcze taką determinację, że będzie wierny swoim poglądom? I jeżdżąc po powiecie, no byłem ostatnio w Chełmie i właśnie rozmawiałem też z kandydatami, na przykład z panią Anną Siudzińską, która jest kandydatką na burmistrza, czy z panem Piotrem Siemborem w Unisławiu, czy z panem Szwedem, który jest kandydatem na burmistrza Unisławia, czy z panem Kornelem Serockim, gdzie startuje do powiatu chełmińskiego. To są ludzie, którzy mają nadzieję, dostrzegają realne problemy, ale chcą zmian i również angażują swój dorobek, swój wysiłek, rezygnują czasem z życia prywatnego i rodzinnego, żeby coś tej małej ojczyźnie zaproponować, nową alternatywę. Ale to w większości zależy od państwa. Na kogo postawicie krzyżyk 16 listopada?
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Anna z Chełma.
Szczęść Boże pani.
Ja chciałabym dołączyć się do dyskusji na temat roli katolików w samorządzie. I chciałabym zabrać głos w sprawie młodych wyjeżdżających za granicę do pracy. Ja też jestem z zawodu położną, miałam no niestety taką przyjemność pracować za granicą. Tam pytała pani, jedna przedmówczyni, w jaki sposób ludzie wyjeżdżają i jakie trzeba formalności spełnić. Proszę państwa, dla ludzi wykształconych wyjazd za granicą nie jest żadnym problemem, ponieważ pracodawcy poszukują nas sami. Dzisiaj nie potrzeba zbyt dużych pieniędzy, ponieważ pracodawca wszystko nam potrafi zorganizować, bylebyśmy trochę chociaż język znali. A nawet jak nie znamy go zbyt dobrze, to też nam zaoferuje kurs języka, zaoferuje nam miejsce spania, wszelkie formalności w urzędach pomoże pozałatwiać. Nie problem w tym. Problem w tym, że tak jak pani w radio powiedziała, że Polska nie jest wcale biednym krajem, ponieważ wykształcenie człowieka w Polsce kosztuje bardzo dobrze. Bardzo dużo, przepraszam. I pieniądze, które są przeznaczone na kształcenie człowieka, idą w błoto. Państwa zachodnie poszły po rozum do głowy, oferują nam różne udogodnienia, byle tylko ściągnąć gotowego, wykształconego, młodego, bądź niekoniecznie musi być to młody, ale wykształcony i doświadczonego człowieka. Jest to gotowy pracownik, jest to gotowy produkt, który można od razu wpuścić na rynek tak zwanych usług, czy na rynek gospodarczy. To jest bardzo przykre i to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ w niedługim czasie Polska stanie się krajem bez fachowców. To jest jedna rzecz, jeśli chodzi o pracę, wyjazd Polaków za granicę. Druga rzecz, jeśli chodzi o rolę katolików w samorządzie, samorządowców. Uważam, że każdy katolik powinien kierować się również patriotyzmem gospodarczym. A cóż to znaczy? Każdy radny, czy to w mieście, czy w sejmiku województwa, powinien brać pod uwagę w planowaniu budżetu miasta czy budżetu województwa pod uwagę priorytety lokalnych przedsiębiorców. Co to znaczy? Że planując budżet powinniśmy zwracać uwagę, aby pierwszeństwo w usługach czy w inwestycjach, które są planowane, mieli lokalni przedsiębiorcy, a nie jak ma to dzisiaj, na przykład na Lubelszczyźnie, konkretnie w mieście Lublinie, do obsługi zimowego utrzymania dróg w tym roku wygrała hiszpańska firma. Lokalni przedsiębiorcy, którzy do tej pory przez tyle lat utrzymywali doskonale nasze drogi, zostali wykluczeni. Czyli tracą miejsca pracy. Czyli państwo nie zyska na tym, ponieważ konsorcja wyprowadzą pieniądze za granicę. Lokalni przedsiębiorcy stracą, będą musieli zwolnić pracowników. Wszyscy na tym tracimy, a nie tędy droga. Powinniśmy pilnować swoich małych ojczyzn i powinniśmy pilnować swoich interesów, a nie cudzych. Druga rzecz, po to tworzymy programy, by powstawały tak zwane spółdzielnie socjalne i to nam radnym, czy to województwa, czy to w powiecie, czy w gminie, powinno zależeć na tym, by na przykład sprzątanie obsługiwały takie na przykład spółdzielnie socjalne zajmujące się sprzątaniem. Posiłki w szkołach mogłyby robić spółdzielnie socjalne. Sprzątanie w szpitalach mogłyby robić spółdzielnie socjalne, które są tworzone w naszym mieście z naszych pieniędzy. Mieliby ludzie pracę i każdy byłby zadowolony. Powinniśmy patrzeć również na budżet zrównoważony. A co to znaczy? Nie możemy pozwalać na to, by były z rozmachem jakieś planowane inwestycje pod zastaw. Bo przecież miasto na tym traci, a my mieszkańcy przede wszystkim. Bo po co nam jakaś inwestycja, która da nam chwilowy poklask, a potem przez lata doprowadzi do tego, że miasto będzie musiało płacić, czy gmina będzie musiała spłacać, nie będzie się to bilansowało i de facto nie będziemy się rozwijać. powinniśmy również dbać o to, że tam, gdzie jeszcze istnieją małe szkoły, powinniśmy pilnować, by nie likwidować tych małych szkół, bo tam zazwyczaj jest to najlepsza atmosfera do rozwoju, do nauki dla dziecka, jak i dla całej rodziny, która współtowarzyszy w okresie szkolnym tego dziecka.
Pani Anno, bardzo dziękujemy. Tak? Pozwolimy naszym gościom odpowiedzieć, dobrze?
Dobrze, dziękuję bardzo. Boże.
Pan Stanisław Kuć, bardzo proszę.
Proszę Państwa, pani Ania Ufnal jest przykładem wzorowym patriotyzmu. Otóż proszę sobie wyobrazić, że pracując za granicą w Niemczech, przyjechała na czas wyborów do kraju, bo ma dosyć słuchać, co Niemcy mówią na temat naszej niegospodarności. Ja bardzo pani Ani dziękuję za takie piękne słowa. Pani Ania kandyduje na radną powiatu miasta Chełm. Jest wielu takich ludzi w Chełmie, między innymi pan Czmuda Ireneusz, który kandyduje na wójta w Siedliszczu, pani Krystyna Radomska, pan Jerzy Kwiatkowski, pani Kluziak-Furmańska Irmina, która kandyduje do gminy, do powiatu ziemskiego miasta Chełm, pan Michał Mazurek, pan Wiesław Jezierski i wiele zacnych ludzi, łącznie z kandydatem na prezydenta panem Longinem Bożeńskim. Pozdrawiam Chełmian.
Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość ma bardzo wielu, bardzo dobrych kandydatów, którzy bardzo dobrze rokują i myślę, że warto ich wesprzeć, tak jak panią Annę Krupkę, która startuje do Sejmiku Mazowieckiego z pozycji pierwszej, która zresztą dzisiaj w radiu Maryja mówiła o zagrożeniach dla szpitala pediatrycznego w Dziekanowie Leśnym. Tak jak pan Robert Korbeń, który na pewno będzie bardzo dobrym wójtem i w gminie Maków. I tak jak pani Beata Nowosielska, która startuje z pierwszego miejsca w dzielnicy Wesoła. I myślę, że też warto bardzo poprzeć panią Elżbietę Nowosielską. Tu jest przypadek, zupełnie nie ma żadnej koligacji rodzinnej między paniami, która startuje z pierwszego miejsca z okręgu pierwszego do Rady Dzielnicy Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy.
Jeszcze pan starosta, bardzo proszę.
Pani Ania poruszyła dosyć bardzo istotne problemy w swojej ostatniej wypowiedzi. Gro tych spraw sprowadza się do ustawy o zamówieniach publicznych. Otóż w Polsce ustawa o zamówieniach publicznych jest kreowana przez Unię Europejską. Doprowadziła do tego, że upadają przede wszystkim i likwidowane są polskie mniejsze firmy. Ustawa pozwala na wygrywanie przetargów firmom albo monopolistycznym, albo mającym tylko komputery, bez zaplecza technicznego, jedynie dostarczającym jakiś kwit o podwykonawcach. Często firmy te egzystują na polskich podwykonawcach i często nie płacąc im za wykonane roboty, tym samym doprowadzając do bankructwa mnóstwo polskich firm, na przykład w branży drogowej, budowlanej. Tych firm w ostatnich 2 latach padło około 600, pomimo takiego bomu, jak się mówi, przy budowie dróg. Ustawa powinna kreować nie tylko cenę, jak to dzisiaj robi, tylko powinna też prowadzić politykę gospodarczą i kreować rozwój gospodarczy danych regionów. Dlatego jest niezbędna zmiana ustawy o zamówieniach publicznych i ratowania polskich przedsiębiorstw. A to, co pani mówiła o różnych w drobnych firmach, sądzę, że nie będę się powtarzał, mówiłem o tym wcześniej, trzeba naprawdę wspomóc polskie, drobne, przede wszystkim rodzinne przedsiębiorstwa w różny sposób. Dziękuję. O którym mówiłem wcześniej.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Włodzimierz Nowak z Dęblina.
Proszę bardzo.
Pozdrawiam ojca dyrektora, wszystkich państwa w studiu, wszystkich posługujących w Radio Maryja.
Jestem bardzo zainteresowany tym tematem, bowiem od 90 roku uczestniczę w życiu samorządowym. Byłem radnym kilku kadencji pierwszych po 90 roku. Od 80 roku w NSZZ Solidarność. No, oczywiście w tej opcji niewzmacniającej lewej nogi. Tak w uzupełnieniu pełniłem funkcję w pierwszej kadencji przewodniczącego Rady Miasta Dęblina, w 2002 zastępcy burmistrza, także sprawy samorządowe są mi znane. Szczególnie chciałbym pozdrowić wśród osób zaproszonych, występujących w studiów, panów Stanisławów, ponieważ są z terenu Lubelszczyzny, zarówno pan Stanisław Kuć z Chełma, jak i pan Stanisław Schodziński z Biłgoraja. Proszę państwa, w ogóle dziękuję bardzo za ten temat. Ten temat już powinien być wcześniej na pewno podjęty, dlatego że jest tak ważny. No, zostało kilka dni, co prawda, do wyborów samorządowych, ale niemniej jednak jest na tyle ważny, że no, bardzo się cieszę, że jest na antenie Radia Maryja. Ojcu dyrektorowi przy okazji życzę, bo w tym kontekście tematu i gratuluję tego, że nam tutaj przypomina tą swoją definicję polityki i bycia politykiem. Jest to rzeczywiście z mojego doświadczenia działanie na rzecz dobra wspólnego. Oby roztropne było w samorządach. Jest to zaszczytne działanie. Proszę państwa, dlaczego zadzwoniłem? Otóż dla mnie szczególne są powody do tego, aby dziękować za ten temat, ponieważ żyję i funkcjonuję w mieście specyficznym. Mianowicie Dęblin przeważnie państwo znacie i słuchacze Radia Maryja z tego, że funkcjonuje tu Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Szkoła Orląt. Ale w kontekście samorządów no, konieczne jest wyjaśnienie takie, że Dęblin to był duży węzeł kolejowy, zatrudniał około 4000 ludzi. Oczywiście jednostki wojskowe w dużej ilości. Nie było rozwinięte rzemiosło, większość to budżetówka. I w tym kontekście to dziedzictwo po 90 roku było takie, że większość społeczeństwa, bo kolejarze to zawsze z partią, w wojsku też był ten obowiązek służenia w PZPR, więc w tej sytuacji dla nas, osób, które kandydują spod różnych partii i szyldów prawicowych, w tym momencie i kandydatów katolickich, jest to niezwykły problem wygrać w takim mieście o takiej specyfice. Bo chcę państwu powiedzieć, że od wielu lat czołowe funkcje w takim mieście, w tym mieście, w Dęblinie, zresztą i w powiecie, pełnią funkcjonariusze, na przykład ORMO, sekretarze PZPR. Nie wiem, jak jest w Polsce. Myślę, że podobnie, bo dekomunizacji nie było w całym kraju.
Panie Włodzimierze, ja myślę, że też tutaj problem uchwyciliśmy. Bardzo dziękuję. Patrzę na zegar, że dla naszych gości po minucie mamy na to, by zakończyć też nasze rozmowy. Pozdrawiamy pana, Dęblin. Proszę bardzo, kto pierwszy? Pan starosta, pan Stanisław Schodziński.
No, chciałbym pozdrowić pana Zbigniewa Nowaka, z którym mam przyjemność parokrotnie się rozmawiać, spotkać. Dziękuję za ten głos pełen troski. Ja chcę wrócić do tematu naszego spotkania dotyczącego udziału i roli katolików w samorządach, w ich strukturach. Przytoczę tutaj fragment wypowiedzi księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa. polityk, samorządowiec, który twierdzi, że dla niego ważniejsze od prawa Bożego jest prawo ustanowione przez ludzi, nie powinien uważać się za katolika. Gdyby ludzie we współżyciu społecznym trzymali się kurczowo tylko litery prawa i odrzuciliby moralne wartości i podstawy i postawy, to takie społeczeństwo stałoby się piekłem na ziemi i szybko by się rozpadło. To jest cytat z książki Nie lękać, nie, przestańcie się lękać, wywiad z arcybiskupem Wilgusem. Ja chcę zwrócić się tylko, żebyśmy w swoich wyborach wybierali kandydatów uczciwych, rzetelnych sumienia i mogli odróżnić od kandydatów udających celebrytów. Zaufajcie tym, którzy nie zmieniają zdania, mówią prawdę, niezależnie od panującej mody, poprawności i popularności, którzy wiele dokonali. Także trzeba bacznie obserwować. I jeszcze na zakończenie chcę pozdrowić wszystkich mieszkańców ziemi biłgorajskiej, słuchaczy Radia Maryja z całej Polski, ale szczególnie z tych okolic powiatu biłgorajskiego, którzy też prosili mnie, żeby pozdrowić i profesora Mirosława Piotrowskiego, profesora do Parlamentu Europejskiego, którego też widzą jako kandydata na prezydenta Polski.
Bardzo Cześć dziękuję. Boże. Pan dr Przemysław Przybylski.
Szanowni Państwo, bardzo dziękuję, że dzisiaj mogłem gościć w Państwa domach. Chciałem też podziękować za 4-letnią kadencję jako radny województwa kujawsko-pomorskiego i życzyć mądrych wyborów 16 listopada, ażeby zagłosować na tych, którzy mają swój dorobek, którzy mają osiągnięcia i którzy po prostu na to zasługują. A w Kujawsko-Pomorskim w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 jest do wydania 2 miliardy euro. Jeśli zostanę radnym województwa, to zadbam o zrównoważony rozwój Torunia, Chełmna, Unisławia, Chełmży, o mieszkańców powiatu toruńskiego i chełmińskiego, szczególnie o rozwój dróg, szkolnictwa, służby zdrowia, o kulturę i systemowe rozwiązania problemów bezrobocia. Wiele razem się udało, wiele jeszcze dokończymy i to skutecznie. A jeśli jestem przy głosie, to już na koniec powiem, że zapraszam też jutro na spotkanie przy kościele Świętej Trójcy w Chełmży na godzinę 18 na wykład Dlaczego chrześcijanie powinni uczestniczyć w życiu społecznym. Wykład zorganizowany przez księdza proboszcza Krzysztofa Badowskiego oraz Komitet Razem dla Chełmży z panem radnym Mariuszem Kałużnym i Pawłem Polikowskim. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, pani mecenas Krystyna Grabicka.
Dziękuję bardzo. Chcę podziękować za zaproszenie do telewizji Trwam i Radia Maryja. Chcę powiedzieć, że jestem kandydatem do sejmiku województwa łódzkiego z tak zwanego okręgu sieradzkiego. Kandyduję z miejsca ostatniego i w skład tego okręgu wchodzą następujące powiaty. Pabianice, Łask, Zduńska Wola, Sieradz, Poddębice, Wieluń, Wieruszów, Pajęczno. Drodzy Państwo, 16 listopada będziemy wybierać nowe władze. Bądźmy rozważni, wybierajmy osoby, które znamy z ich życiowych postaw, działalności na rzecz społecznej, rekomendujących się dobrym wykształceniem i doświadczeniem życiowym, ale przede wszystkim gwarantujących poszanowanie fundamentalnych praw i systemu wartości, na jakich zawsze opierała się nasza wiara i cywilizacja. Muszą to być ludzie moralni, chroniący życie i stawiający na zdrową rodzinę. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Pan Stanisław Kuć.
Bardzo dziękuję telewizji Trwam. Dziękuję serdecznie Radio Maryja Rozgłośnie, że mogę uczestniczyć w rozmowach niedokończonych. Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie. Jednocześnie pozdrawiam wszystkich wyborców i mieszkańców okręgu wyborczego do Sejmiku Województwa Lubelskiego nr 4. To jest powiat świdnicki, łęczyński, włodawski, krasnystawski i Chełm. I obiecuję Państwu, że jeżeli oddać się na mnie głos, będę godnie reprezentował nasz okręg. Pozdrawiam mieszkańców Chełma i pozdrawiam europosła Mirosława Piotrowskiego, przyszłego prezydenta Polski.
Bardzo dziękuję. I pani Krystyna Szyszko.
Ja bardzo dziękuję za zaproszenie do radia Maryja, do telewizji Trwam. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Maryja. Pozdrawiam również mieszkańców naszej dzielnicy, dzielnicy Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy. Bardzo dziękuję za dotychczasowe zaufanie. Jestem radną dwóch kadencji. Kandyduję w kolejnej kadencji z drugiego okręgu, z miejsca drugiego. I chciałabym zapewnić Państwa, że będę godnie reprezentować Państwa potrzeby, Państwa interesy dla naszego dobra wspólnego w naszej dzielnicy. A tak na zakończenie to chciałabym przytoczyć słowa poety Syrokomli, że żeby działać dla dobra wspólnego, to po prostu trzeba w sercu jak plastr miodu mieć kochanie dla narodu.
Bardzo dziękuję. Pani Krystyno, dziękuję Państwu. Szczęść Boże. Dziękuję. Dziękuję też i naszym słuchaczom. Dziś temat rola katolików w strukturach samorządowych. Były to rozmowy niedokończone.